și este evidentul Sfântului Sosirea de Bine, Doamne. Cum czternaste, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkania chronionych. I tu poproszę panią kierownik Agnieszkę Skwion o zapoznanie z materiałem.
Dziękuję. Już na komisji szczegółowo omawialiśmy projekt uchwały, więc ja tylko powiem tak, że zgodnie z ustawą pomocy społecznej Rada Gminy w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w mieszkaniach chronionych. Ja wspominałam, że takie mieszkanie chronione każda gmina zgodnie z ustawą jest to obowiązek posiadania, więc w najbliższym czasie no, trzeba będzie się nad tym zastanowić, żeby wyodrębnić takie mieszkanie, które jest mianem mieszkania chronionego. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych uzależnione jest od dochodu osób samotnie gospodarujących lub w rodzinie i to w uchwale jest wyszczególnione w tabelce, więc osoby, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, za te osoby ponosi odpłatność w całości gmina, natomiast osoby, które mają większe kryterium, tu jest rozróżnione w procentach, czyli ponad 100%, 150%, ustala się odpłatność w zależności od dochodu. Także tu no w sumie to jest, jeśli chodzi o kryterium, to w rodzinie 514 zgodnie z ustawą o pomocy, natomiast osoby samotne 634 zł. Tu głównie chodzi w naszym ośrodku o odpłatność za osoby przebywające w ośrodkach dla osób bezdomnych. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa ma pytania? Odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 39 łamane przez 265 łamane przez 18 Rady Gminy Edwardo z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2, punkt 15, artykuł 40 ustęp 1, artykuł 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz artykuł 97 ustęp 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Gminy Jedwabne uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się w zakresie zadań własnych szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. Paragraf drugi. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych uzależniona jest od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny. Odpłatność naliczana jest w następujących wysokościach. I teraz odczytam tabelkę, to o której mówiła pani kierownik w pierwszej rubryce. Dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w procentach kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustawy o pomocy społecznej w drugiej tabelce. Wysokość odpłatności wyrażona w procentach miesięcznego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym. I tak, do 100% wysokość odpłatności 0%. Powyżej 100% do 150% wysokość odpłatności 70%. Powyżej 150% do 200% wysokość odpłatności 80%. Powyżej 200% do 250% wysokość odpłatności 90%. Powyżej 250% wysokość odpłatności 100%. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy są pytania, uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. 14 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała zostaje podjęta. Punkt 15. Informacja o promocji gminy. I tu poproszę panią kierownikę referatu promocji. Zapraszam.
Państwo, przepraszam, mam tutaj z panem Mariuszem za spóźnienie, tak, ale otwieram się na przetarg, także nie mogę się mówić wcześniej. Przedstawię państwu pokrótce działania w zakresie promocji zrealizowane przez gminę Jeworno w ubiegłym roku. Jako że nie mogłam tak zapoznać państwa z materiałami na komisji, tak teraz postaram się mimo wszystko skupię się na tych najważniejszych zadaniach zrealizowanych. Tak? Po pierwsze, referat promocji prowadzi stronę internetową jeworno.pl, czyli ta strona podstawowa, codziennie aktualizowana, pojawiają się na niej informacje, materiały, wiadomości dotyczące gminy. Oprócz materiałów przygotowywanych przez pracowników Urzędu Gminy umieszczane są tam materiały z jednostek, które nie posiadają stron internetowych, czyli Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka, materiały sałectw i stowarzyszeń z terenu gminy, tak? A oczywiście również materiały nadsyłane przez różne jednostki zewnętrzne. Prowadzimy drugą stronę internetową, jest to strona firmy jeworno.pl. Jest to strona zewnętrzna, kierowana do rolników i przedsiębiorców z naszej gminy. Tam znajdują się już tylko konkretne informacje, które ten dział gospodarki naszej interesują. Tam jest również katalog firm, taka baza firm znajdujących się na terenie naszej gminy. Każda firma, która zgodziła się na umieszczenie swoich zdjęć, swojej wizualizacji, opisu swojej działalności jest tam umieszczona. Prowadzimy trzy profile na Facebooku. Profil oficjalny Urzędu Gminy Jeworno, czyli Gmina Jeworno, zawierający informacje o wydarzeniach, ogłoszenia, zawiadomienia, aktualizowane na bieżąco, czyli praktycznie codziennie. Skarby Gminy Jeworno, czyli profil tematyczny w zakresie turystyki gminnej i Przygodnisko Jeworno, czyli profil dotyczący działalności naszego przygodziska. Tak w ciekawostki mogę powiedzieć, że profil Gmina Jeworno aktualnie ma obserwujących 1172 osoby, profil Przygodziska 687 osób i profil Skarby Gminy Jeworno, ten turystyczny 357 osób. Obserwuję tak na bieżąco. Prowadzimy również profil Gminy Jeworno na Snapchacie, może wyjaśnię. Snapchat jest to taka aplikacja na telefon komórkowy, gdzie udostępniane są zdjęcia i filmy przez 24 godziny. Później to niknie, tak? To jest najczęściej używane przez młodzież, tak? Przez młodszych użytkowników, niekoniecznie starszych, ale młodzież tutaj, nawet młodzież w naszej gminie bardzo aktywnie tego używa. My relacjonowaliśmy na Snapchacie przede wszystkim takie większe wydarzenia całodzienne, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy też zbiórki dla Przygodziska w Jeworno. Tutaj w zbiórki i Wielką Orkiestrę angażują się wolontariusze, którzy są uczniami naszej szkoły i to często właśnie tak się rozchodzi pomiędzy nimi na tym właśnie Snapchacie tak zwanym. Tak? Kolejne działania, jakie realizujemy, to kontakty z prasą, przekazujemy informacje z terenu gminy dla redakcji prasowych. Oczywiście to od decyzji redakcji prasowej, tak? Zależy wydrukowanie w gazecie takich materiałów. Nie wszystkie nasze informacje są zamieszczane przez prasę, ale w miarę ich możliwości, jeśli chodzi o miejsce w gazecie, a przede wszystkim oczywiście, jeśli chodzi o atrakcyjność naszego materiału z naszej gminy, ukazują się one na łamach tygodników, ale myślę, że tutaj to akurat w 2017 roku się bardzo poprawiło i tych wiadomości no, jest dużo, tak? Są ciekawe i jest tu dużo, można przeczytać na temat gminy Jeworno w tygodnikach. Zaznaczyć należy, że staramy się tak prowadzić promocję, aby pokazać wszystkie miejscowości gminy, że wszystkie coś robią, że w każdej coś się dzieje, żeby to był równomierny rozwój, żeby wskazać równomierny rozwój całej gminy prowadzony przez urząd. Za każdym razem podkreślamy, że w materiałach większość inwestycji możliwa jest do zrealizowania dzięki środkom, które pozyskuje gmina z programów pomocowych. Staramy się uświadamiać mieszkańcom, ale też no, nie oszukujmy się, staramy się chwalić w powiecie, w regionie, że zadania realizujemy właśnie przy dużym udziale środków zewnętrznych, przede wszystkim środków z Unii Europejskiej poprzez projekty, które sami tak naprawdę jako pracownicy przygotowujemy. W ubiegłym roku jako Gmina Jeworno współorganizowaliśmy wydarzenia edukacyjne, kulturalne, sportowe, z których największe podjęte z inicjatywy, tutaj podkreślam, samej gminy, tak? Samego Urzędu Gminy, Gminy Jeworno, to organizacja we współpracy z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy w lipcu, interaktywnej wystawy naukowej Eksperymentuj. Było to bardzo ciekawe i wyjątkowe wydarzenie, jak na naszą gminę, gdzie zarówno dzieci i dorośli mieli okazję do zobaczenia chociaż w części tej wystawy, która na co dzień funkcjonuje w Warszawie. Tak, a my mieliśmy ją w lipcu przez jeden dzień tylko dla siebie. Tutaj skorzystali również bardzo dużo turystów, jak również bardzo szybko znajdowali się w obozach na terenie naszej gminy. We wrześniu z kolei współorganizowaliśmy warmińsko-mazurski rajd na orientację Aventoira. Na terenie naszej gminy zlokalizowany był punkt kontrolny i żywieniowy. W punkcie Wiedwami zameldowało się 140 uczestników takiego właśnie rajdu rowerowego. Dużym działaniem, trwającym kilka dni, była organizacja 9 rajdu szlakiem żołnierzy wyklętych. W rajdzie brała udział młodzież z Mazowsza i zakończono był rekonstrukcją historyczną dla wszystkich naszych mieszkańców powiatu w Biduniu. Zadanie zrealizowaliśmy w czerwcu wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Mówię, to było bardzo ciekawe, ale bardzo też duże wyzwanie dla naszej gminy. No myślę, że poradziliśmy sobie tutaj. W okresie letnim współorganizowaliśmy 10. międzynarodowe spotkanie artystyczne w Czarnym Piecu. W ubiegłorocznym plenerze on był naprawdę wyjątkowy, bo wziął w nim udział ponad 50 artystów z 14 krajów. Tutaj współpracowaliśmy z gminami ościennymi. W miesiącach lipiec i sierpień gmina Jedwabno realizowała akcję Wakacje z gminą Jedwabno. Przedsięwzięcie polegało na organizacji zajęć w świetlicach wiejskich oraz na placach wiejskich na terenie gminy, tam gdzie nie ma świetlicy wiejskiej. 9 animatorów z zakresu tańca, plastyki, historii, ekologii, turystyki, sportu, bezpieczeństwa, fotografii i literatury raz w tygodniu prowadziło zajęcia dla dzieci. Byli to pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, animatorów z hali sportowej i 6 pracowników z Urzędu Gminy, w tym również pan wójt jako prowadzący te zajęcia. Do projektu przystąpiły sołectwa Nowy Dwór, Widowo, Szuć, Piduń, Kot, Jedwabno, Burdon i Małżewo. Zajęcia cieszyły się największym zainteresowaniem w Kocie, Szuci, Widowie i Piduniu. W czasie 2 miesięcy realizacji akcji odbyło się ponad 52 godzinnych zajęć i jak mieliśmy listę obecności, to zliczyliśmy 400 mieszkańców, którzy ogólnie wzięli udział przez te 2 miesiące. Tak, to nie było tylko dzieci, ale i dorośli. W ramach działań promocyjnych w ubiegłym roku zorganizowaliśmy 4 konkursy dla użytkowników Facebooka i Snapchata. Były to konkursy fotograficzne, konkursy graficzne, konkurs na 1000 lajk na profilu facebookowym. Ponadto zorganizowaliśmy jako gmina Jedwabno konkurs plastyczny dla uczniów zespołu szkół w Jedwabnie pod nazwą Nasza kolorowa śmieciarka. Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom zasad segregacji obowiązujących w gminie, a jednocześnie był formą promocji działalności nowo powstałej spółki komunalnej. Na konkurs wpłynęło aż 60 prac i przyznaliśmy aż 19 nagród. Rysunki, które pozyskaliśmy w tym konkursie, posłużyły nam do wykonania ulotki w późniejszym czasie o zakładzie gospodarki komunalnej oraz wykonano wizualizację prac plastycznych na naklejkach i oklejono nimi kosze na śmieci. Te kosze na śmieci wykorzystywane są obecnie przez gminę na plażach wiejskich oraz podczas wydarzeń plenerowych, na przykład tutaj w Parku Jedwabnym. Kolorowe kosze to naprawdę taki element, którym się nasza gmina, myślę, że wyróżnia tutaj w całym regionie, bo nigdzie takich koszy kolorowych, tak, szczególnie z rysunkami uczniów naszej gminy nie widziałam. Kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2016 roku działanie w zakresie poprawy wizerunkowej gminy Jedwabno. I tak, wykonaliśmy oznakowanie sieci ulic w skupiskach domków letniskowych znajdujących się w Łóżku, Nartach i Warchałach. Czyli te najważniejsze skupiska tych ulic, gdzie mieszkańcy letni, tak, letnicy przebywają, są dobrze i ładnie oznakowane. Wykonano oznakowanie kierunkowe, czyli te słupy duże z tabliczkami w Jedwabnie i Nartach. Oraz zakupiono oznakowanie, które jeszcze nie jest zamontowane, ale na pewno Państwo się orientują, bo na stronie internetowej, na Facebooku to wszędzie było pokazywane, że zakupiliśmy. Łącznie mam zakupione 35 słupów i 41 tabliczek. To będzie dotyczyło głównie w większości tablic kierunkowych na kolonie gminy Jedwabno, tak? Czyli głównie Małszewo, Burdon, Brajniki, tutaj te kolonie będą oznakowane, tu zapewniam, że będzie to naprawdę bardzo ładnie wyglądać. Może, że będzie się jak tylko oczywiście się miało znać, nie tak, także czekamy z panem Darkiem Jeziernym, tak jak tylko warunki pozwolą, to idziemy w teren i montujemy już, tak? Co jeszcze? Zmodernizowaliśmy tablicę reklamowo-informacyjną w centrum Jedwabna, tutaj przy GOP-u tablica pokazuje mapę gminy oraz firmy działające na jej terenie. Wykonaliśmy tablicę promocyjno-informacyjną w miejscowości Warchały. Tablica drewniana zawiera gablotę do umieszczania materiałów informacyjnych oraz mapę miejscowości Warchały z opisem sołectwa i jego całej bazy turystycznej. W chwili obecnej tablica drewniana czeka na zmianę swojej lokalizacji, co za tym idzie tablica plebski, duża plebski kolorowa z wizualizacją, z mapą. Ta tablica również oczekuje zamontowania i ona nie jest w tym momencie tak zamontowana. Ale zamontujemy tak, jak tylko tablica drewniana tak zmieni swoją lokalizację. W ramach działalności promocyjnej wydaliśmy wiele materiałów promocyjnych. W zeszłym roku były to materiały, z których część Państwu radnych przekazałam właśnie podczas poniedziałkowej komisji. Folder gminy Jedwabno, kalendarz imprez zeszłoroczny, ulotka informator turystyczny gminy Jedwabno, ulotka promująca adopcję psów znajdujących się w przytulisku, ulotka o powstaniu zakładu gospodarki komunalnej, ulotka podsumowująca 10. spotkania artystyczne Czarny Kwiec, ulotka o działalności ogólnej przytuliska w Jedwabnie i materiał o gminie w albumie województwa mazowskiego. Opracowaniem merytorycznym wszystkich tych materiałów zajmowali się tylko i wyłącznie pracownicy urzędów Jedwabnie, natomiast graficznie pomaga nam tutaj oprócz informatyka jeszcze firma zewnętrzna. W 2017 roku zawarto dwie umowy na świadczenie usług promocyjnych na rzecz gminy Jedwabno. To były dwie umowy, po pierwsze w zakresie działalności kulturalnej ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Kaneczni i w zakresie działalności sportowej ze Stowarzyszeniem Kół Sportowym z Rewi Jedwabno. I oczywiście prowadzimy bieżącą współpracę z sołectwami, jednostkami gminnymi, różnymi organizacjami, które już nie będę przedłużała, nie będę wymieniała Państwu radni dostali materiał. Pozostaje mi tylko przekazać tak, Państwo sołtysom, że mam ze sobą kalendarz imprez na ten rok, kalendarz imprez, gdzie spotkanie było w styczniu, tak, ustaliliśmy jakie imprezy będą. W marcu, na początku marca drukowałam ten kalendarz. Kalendarz oczywiście tak, jest wydrukowany na początek marca, on będzie się zmieniał w ciągu roku, tak? Na stronie internetowej mamy wersję elektroniczną tego kalendarza i tam na bieżąco, ja i moi pracownicy wprowadzamy poprawki, tak? Bo wiadomo, że nie wszystkie imprezy tak da się w miesiącu, na miesiąc marzec tak ustalić, tak? Tam będziemy dodawali nowe imprezy, ale też zmieniali, jeżeli będzie taka potrzeba, daty imprez, które zostały ustalone w styczniu, aby się zmieniły. Także tam jest bieżąca informacja, ale taki kalendarz imprez będzie właśnie aktualnie jest rozdysponowany przy okazji wysyłki harmonogramów śmieciowych do wszystkich mieszkańców naszej gminy, do letników. Wszyscy, tak jak w zeszłym roku, podobnie dostaną taki kalendarz. Myślę, że bardzo opłacana inicjatywa. I to będzie tak pokrótce tyle, tak? Dziękuję za uwagę i proszę o pytania, uwagi, sugestie. Jestem otwarta. Słucham.
Ja mam zapytanie, czy na ten rok są przewidziane jakieś gadżety promujące i raczej musimy się swoje sołectwa zorganizować i w jakiś sposób, czy są na to jakieś pieniążki, czy możemy liczyć na to?
Odpowiadam. Materiały już zostały zakupione w pewnej części, tak jak w zeszłym roku, tak? Zakupiliśmy niewielką część, ale jakieś tam pieniążki staramy się na to przeznaczyć. I mam tutaj z panem wójtem ustalone, że po prostu tam, gdzie te materiały już były udostępniane, tutaj państwo, panowie sołtysi wiedzą, tak, że jeżeli sołectwo na przykład, bądź też jakaś organizacja pozarządowa organizuje jakąś imprezę, wydarzenie, to troszeczkę wcześniej, tak, zgłosić się do mnie, powiedzieć, co się organizuje, ile tego jest potrzebne, tak, oczywiście nie będą to ilości hurtowe, tak, bo nie będzie 100 smyczy, 200 notesów, tak, tylko jak na przykład, tak, mieliśmy teraz turniej siatkówki, no to takie paczki, tak, ja dla tych siatkarzy, dla tych pierwszych trzech miejsc przygotowałam z takimi drobnymi gadżetami, upominkami, ale oni naprawdę byli zadowoleni, tak, a szczególnie, że byli to siatkarze z Ostródy, o Sztyna, tak, także to się rozeszło. I tam właśnie o to chodzi, tak? Teraz był turniej szachowy, więc również pierwsze trzy miejsca takie paczki otrzymały, tak? Także nie w takiej postaci, że tam dalej jest po 100 czy po 200, bo na to nas naprawdę nie jest, bo to są drogie rzeczy, tak? Ale proszę mi wcześniej mówić, tak? Że będą na przykład, przyjeżdża delegacja do sołectwa, my jedziemy gdzieś, potrzebujemy, tak? I ja wcześniej będę to wszystko tak pakowała, załatwiała. Także też jak będzie jakiś festyn, to tak, pani się zgłasza do mnie i mówi, że trochę tak, bo dzieci będą występowały, dla nich będzie potrzeba, to wcześniej, prawda? Troszeczkę wcześniej bym prosiła.
Dziękuję.
Pani Izo, ja mam takie pytanie, bo tak. Pytanie, sugestie, może by pójść za ciosem tak. Właśnie tych tabliczek, którymi odnakowujemy nasze ulice, tak? Miejsca w gminie. Wiadomo, ścieżki rowerowe są bardzo drogą inwestycją, tak? Ale mają bardzo duży wpływ na to, jak nasi turyści, powiedzmy mieszkańcy, również poruszają się po gminie. Mamy świetną łączność pomiędzy miejscowościami poprzez drogi leśne. Czy nie wypadałoby, powiedzmy, choćby takimi tabliczkami, bo osobiście spotykam się z turystami, którzy pytają, panie, dokąd ta droga prowadzi, tak? Dokąd ta droga prowadzi, czy ja dojadę, czy ja wyjadę? Czy gdybyśmy zastosowali takie tabliczki, w porozumieniu myślę, że nadleśnictwem, tak? Oznaczające, że ta droga, którą kierujemy się w las, po przejechaniu niedużego odcinka asfaltowego, po pokonaniu, bo naprawdę nie trzeba dużego ryzyka ponosić, jadąc po naszych drogach, wjeżdżamy w las, dojeżdżamy do miejsca oznakowanego i mamy możliwość pokierować się, bo niestety my, jako mieszkańcy, w większości trafimy, tak, poradzimy sobie, natomiast ludzie przyjedni, którzy byliby zainteresowani zwiedzaniem naszego terenu, no niestety takiej możliwości nie mają i mają ten problem, żeby no, nie zbłądzić, tak. Może to nie byłby taki zły pomysł na również promocję gminy w tym kierunku, żeby przy drodze wjeżdżam w las, jest tabliczka, kierunek, powiedzmy, Narty, Warchały, Szuć i tym podobne.
My jak najbardziej przygotowujemy się, dlatego chcemy wejść we współpracę z nadleśnictwem. Mamy przygotowane nawet już, powiem Państwu, materiały na wydanie przewodnika. Nie po szlakach rowerowych, bo tych szlaków nie mamy, ale po tych drogach, właśnie po tych drogach w lasach. Mamy to już przygotowane, próbujemy dostać dofinansowanie na to z lokalnej grupy działania, tak? Niestety te środki tak w zeszłym roku nie było możliwości, próbujemy w tym roku, zobaczymy czy to nam się uda, ale to będzie przewodnik, ale oprócz tego przewodnika będzie właśnie trzeba oznakować, tak? Chociaż jakoś tak przewodniku, tak sobie pomyśleliśmy, że chociaż tymi numerami słupów, tak, które są, to już będzie coś, tak? I na tych mapach się nie można to pokazać. Także zajmujemy się tą sprawą. Tak?
Odnośnie tych tabliczek. Przez naszą miejscowość bardzo dużo przewija się ludzi z rowerzystów. No, wiadomo, droga na Małkę, stara wieża. Byłaby taka propozycja z mojej strony, ładna tablica zjazd na Szuć, tutaj przed panem Michorakiem, informacją, że jest taka atrakcja i plus jeszcze Szuci też dodatkowa informacja z jakimś tam szlakiem, niekoniecznie w lesie, bo w lesie tablicę ustawi się, pewnie to by było problem, ale na terenie gminnej. I drugie pytanie, czy w tym roku planowane są zajęcia, te fajne, kreatywne, letnie, które tak się bardzo cieszyły powodzeniem wśród dzieci. U nas była taka sytuacja, jak się jedne zajęcia nie odbyły, to ten czas była tak złość, że dlaczego nie
pójdzie? Zajęcia są planowane, prawda, panie wójcie? Planujemy wakacje, tak spędzimy aktywnie, na pewno jak już to tam uporządkujemy sobie z urlopami i planujemy.
Zmodyfikowane
nieco, ale na pewno zajmiemy się tak z dziećmi, zobaczymy, może nawet więcej razy niż ten jeden raz w tygodniu, tak, bo już jesteśmy nauczeni czegoś, przygotowani, bo w poprzednim roku, tak, już wiemy mniej więcej jak to się odbywa i gdzie jest największe zainteresowanie i tam będziemy na pewno to kontynuować. A co do tych tablic, to tak, uwaga słuszna, ja wezmę tutaj pod uwagę, tak jak będę teraz zamawiała tablicy i do wszystkich Państwa jest taka prośba, bo ja całej gminy, znam całą gminę, ale nie tak dokładnie jak Państwo, to Państwo bardzo proszę, żeby mi wskazywali, gdzie jeszcze, tak? Każdy razy, tak? Pan mi na przykład podpowiedział, że a, u niego tam, tak? Bo przecież tam też się ludzie gubią. I właśnie ta tablica jest zrobiona, tak? Także jak Państwo właśnie widzą taką potrzebę, żeby te tabliczki teraz jak one powstaną, to zobaczą Państwo, jak one ładnie będą wyglądać, dopasowywać się do nas naprawdę w nasz tak, nawet nasze kolory regionalne, to żeby mi podpowiadać, tak? Przychodzić, bo ja takie zamówienie tych tablic co jakiś czas robię, tak? Robię sobie rozeznanie, co potrzeba i gdzie to fajniej będzie wyglądało. Potrzebna mi jest Państwa wiedza, tak? Potrzebna mi jest Państwa wiedza, gdzie właśnie jeszcze, do jakich miejsc właśnie, gdzie mogę takie tablice, tak, skierować i mieć.
Ja tylko jeszcze tak krótko odnośnie właśnie tych wakacyjnych zajęć, bo wie Pani dobrze, że zdarzało się, że plakat z informacją, jaka tematyka, tak, będzie danych zajęć, zajęcia były w środę, a docierały we wtorek, więc na przykład w tym momencie ja nie mam wpływu na frekwencję, chociaż starałam się właśnie SMS-ami, tak, dzieci rozpisywać, ale czasami gdzieś tam zaplanowany był wyjazd, w związku z tym ta frekwencja była taka jak nie inna. Kiedyś rozminaliśmy się, bo pani się mówiła z panem strażakiem przy straży. Dzieci faktycznie były u mnie, poszły pod świetlicę, zajęcia się nie odbyły. Także ja proszę bardzo, żeby przynajmniej 3 dni wcześniej, tak, bo to wiadomo, z tygodnia na tydzień ta tematyka się zmienia, tak, charakter tych zajęć, więc żeby przynajmniej 3 dni wcześniej dotarł plakat, żeby dzieci się mogły z tym zapowiedzieć, żeby zapoznać, żebym ja mogła dzieciom przedstawić. I wtedy, no jak nie będzie prezentacji, no
jasne, ja już właśnie z wina jesteśmy tym rokiem, tak? Bo my jako urząd no, nie organizowaliśmy jeszcze takiej dużej akcji, tak? Bo duża akcja, bo staraliśmy się naprawdę, no tam gdzie jest świetlica i nawet gdzie nie ma świetlicy, tak? Pojechać, zostawić pracę, tak? W urzędzie, tak? I pojechać z tymi dziećmi coś porobić, przygotować się do tych zajęć, materiały zdobyć, tak? Różne się, tak, zdarzały się różne sytuacje, z plakatami też był problem. No co mogę obiecać? Mogę obiecać tylko, że tak w tym roku już nauczeni, tak, doświadczenie będzie lepiej, tak? Będę się starała, żeby te plakaty faktycznie wychodziły dużo wcześniej, tak? Albo żeby, no, żeby była ta informacja, tak? Że na 100% tak są te zajęcia każda środa czy czwartek, tak? Na 100% ktoś będzie, nawet jeżeli nie będzie ten, co jest zaplanowany, to ktoś inny, tak? Powiedzie, że będzie taka osoba rezerwowa, która będzie jeździć. No?
Ja myślę, że problem takiego oznakowania, pani Izo, nawet bylibyśmy w stanie sami rozwiązać, bo gdybyśmy mieli poczynione ustalenia z nadleśnictwem, wyposażeni bylibyśmy nawet w taśmę klejącą z logiem gminy, podróżując po gminie, posiadając taką taśmę, jesteśmy w stanie choćby zawinąć drzewo i kolejne w zasięgu wzroku, żeby takie ścieżki wybyczyć, wtedy ludzie by fantastycznie mogli podróżować. Także tabliczka kierunkowa, że tutaj mamy kierunek na przykład Narty, czy Widuń, tak, czy Szuć, a do tego taśma, zwykła taśma klejąca z jakimś logiem gminy, żeby to była taka sobie przykładowa czerwono-biała, tak? I jedziemy rowerem, obijamy drzewo, później następne za powiedzmy 100-200 metrów możemy ścieżki wytyczyć bez kłopotu, bez kosztów praktycznie.
To rozumienie z nadleśnictwem Szczytna, też było kiedyś, mówię, to dwa nadleśnicze ze Szczytna, jest bardzo przychylny inicjatywą wynikającym właśnie ze strony gminy. Tym bardziej mówi, że kiedyś te drogi były oznaczone, stały tabliczki informacyjne, ale no, nie korzystano z tego, nie było. No, teraz ruch turystyczny na terenie naszej gminy rozwinął się naprawdę pięknie, rozwija się bardziej, także na pewno chęć wyraził do współpracy i popiera inicjatywę.
Bicie gwoździ jest niedopuszczalne.
Proszę bardzo, rady na...
No, chciałabym się pytać, czy do tych zajęć wakacyjnych można by było wprowadzić jakieś wycieczki, krótkie wyjazdy?
Czy można poza terenem, tak? Poza terenem, tak? Robimy to jak najtańszym kosztem, tak? Tak, to było robione, jak najtańszym kosztem.
To można będziemy robić. Jeśli można, to ja to coś powiem, że wycieczki, jeżeli coś, to trzeba zaproponować w ramach Funduszu Sołeckiego, bo koszt ewentualny przewóz transportu, jakieś usługi, to są już ceny, ewentualnie rowerowe.
Będzie ciężko to zorganizować, tak? Będzie nam pracownikom urzędu gminy, tak? W tej godzinie pracy, czy to coś nie ma, tak?
Proszę bardzo.
Chciałbym informować, że każdy nowy turysta, jak przyjeżdża, to widzi informacje o punkcie i informacyjnym i nawet w sobotę przyjeżdża, chodzi i dostaje inne informacje ogólne oraz pytają o mapę, którą my jeszcze w dużej ilości mamy. Sprzed 12 lat wójt ufundował i wydrukował strasznie dużą ilość map, tylko szkoda, że są one posiadają mało informacji, ale główne drogi, którymi może się turysta rowerowy poruszać, są tam naniesione. Także bardzo chętnie, zwłaszcza rowerzyści i inni turyści, biorą te mapy, pytają i otrzymują za darmo. Każdy, kto przychodzi, tą mapę otrzymuje i w związku z tym być może nie ma sygnałów o tym, że ktoś w lesie zbłądził.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa? Proszę bardzo,
Radna Nowicka. Jeśli te mapy są, to właśnie dobrze by było, tu ktoś wspomniał, któryś z moich przedmówców, żeby na nich numery chyba Iza. że na numery słupków w lesie, bo sygnały zbłądzenia ludzi są, bo ja w zeszłym roku dwie osoby szukałam w lesie, ale tylko dzięki temu mi się udało, że mam sąsiada, który ma mapę z działami leśnymi i tam były numery tych słupków i te panie, które zbłądziły raz i drugi, one podały mi numer słupka i ja mogłam ich odnaleźć. Ale to dzięki temu, że Gienek Zaleski ma tą mapę.
Tak. Gdyby Mark Leśnictwo nas wspomogło, bo oni mają, wydali bardzo dokładne mapy swoich nadleśnictw. W związku z tym ja posiadam mapę nadleśnictwa jedną, taką dokładną, ale no nie w takiej ilości. Tak, są. Tylko, że to już trzeba byłoby z nadleśnictwem wejść w kontakt, żeby oni ufundowali, bo oni to robili na swój koszt. Tak, bardziej dokładne mam.
Kolejną sprawę to bym miała taką, że na przykład wjeżdżając do Dłużka, po prawej stronie, ta pierwsza droga, jak jest tylko, jak się wjeżdża, jest mapa tego osiedla turystycznego, tych turystów. Jest to bardzo, no, bardzo funkcyjna mapa. Bo zdarzyło mi się coś takiego, że Państwo, na naszym terenie też mieszkają ludzie starsi, turyści, którzy od wczesnej wiosny do późnej jesieni. I sobie zasunęli leki osobie towarzyszącej, która była w aptece. No i obawa istniała, że sobie będą używać tych leków. Więc żeby znaleźć tych ludzi, to dojechałam do Dłużka i pytam się tam tych których tam Państwa, których spotkałam, gdzie jest taka ulica. Po prawej stronie tej ulicy nie było. I no nie mogłam trafić, objeździłam ten Dłużek tam i z powrotem. Się okazało, że oni przy samej drodze po lewej stronie, tylko że ten las dzieli tam troszeczkę, droga i las. Ale zanim ja to znalazłam, no i dobrze, że zajechałam, bo oni już oczywiście zaczęli jeść te tabletki. Tak? Także gdyby taka mapa była, ona byłaby dobra nie tylko tam dla listonosza czy dla kogoś tam, kto będzie potrzebował mieszkańca znaleźć, ale również dla pogotowia. I dobrze by było na takich mapach, na przykład pomyśleć, czy na osiedlu Biedwarnie, czy w Nartach, żeby była mapa, nie? To wtedy łatwo trafić i znaleźć tą ulicę. Dziękuję.
Dziękuję. Przypomnę wypowiedź pani Radnej Lickiej. Często zdarza się w miejscowościach, w naszych sołectwach, łatwo zabudowania zwartych znaleźć, zapytać się, gdzie ktoś mieszka, ale właśnie to, co pani powiedziała, kierownik, te tablice informacyjne, gdzie mieszkańcy kolonii, jak do kogo jechać z tymi numerami, bo mieszkam również na kolonii i często kurierzy zajeżdżają i pytają, gdzie jest taki i taki numer, tym bardziej, że w naszej gminie, na terenie całej naszej gminy jest chaos związany z numeracją. U mnie jest numer 58, zajeżdżają Państwo, pytają, 73. Powinno być samo. Niestety to zupełnie z innej strony Burdonga. I to jest nie tylko sołectwo Burdong, ale każde sołectwo. Czyli takie mapy właśnie przed wjazdem czy miejscowości kierunkowe, tu numery takie czy coś, warto nad takimi tablicami informacyjnymi może pomyśleć w każdej miejscowości, nie tylko w tym, gdzie są typowe domki letniskowe, ale każda miejscowość, bo są właśnie i kolonie, na których są prowadzone gospodarstwa i samochody dostawcze, kurierzy mają problem z dotarciem.
Te tablice są fajne, bo te tablice to się staramy robić, żeby jeszcze tak, było troszeczkę historii, było troszeczkę tak zdjęć, żeby to było ciekawa ta tablica, tak? I plus właśnie jeszcze ta mapa, także ona jest naprawdę promocyjno-turystyczna, ale przy okazji nam się przydaje, tak? Nam się przydaje w innych celach, celach bezpieczeństwa, tak? Żeby odnaleźć jak najszybciej tak, dane miejsce. Powiem tak, będziemy wpływać tam teraz te 40 słupów nowych na kolonie. Ja bym prosiła, żeby się Państwo naprawdę przyjrzeli, gdzie my je wkopiemy, tak? Bo może coś będzie nie tak, bo może coś będzie tak, tu już miałam sygnały, tak? Już po zdjęciach ze strony internetowej, tak? Już tutaj nic zwrócono uwagę, tak? A to nie tu, a to tu, tak? To powinny być dwie oddzielne tabliczki. No właśnie i na takie uwagi ja liczę, tak? Że do tych Państwa to się jedzie inaczej, tak? Że my, jak my postawimy znak, a nie tą drogą, co Pani myśli, tak? Bo ja tak naprawdę no, z mapy, tak, czytam. A Państwo jak mieszkają, to widzą lepiej. Także będę prosiła, żeby się przyjrzeć tym znakom, jakie tylko tak zamieścimy, jak będą już na terenie gminy.
Dziękuję. Prośba również do Państwa sołtysu. Oczywiście w miarę możliwości taka ścisła współpraca dotycząca właśnie znaków informacyjnych dotyczących mieszkańców naszej gminy i nie tylko mieszkańców. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w punkcie promocji gminy? Nie widzę. Dziękuję Panie Kierownik. Przechodzimy do punktu 16. Sprawozdanie z realizacji budżetu i świadczeń pomocy społecznej za 2017 rok. I tu poproszę Panią Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Agnieszkę
Sprawozdanie to było szczegółowo, bardzo szczegółowo omawiane na komisjach, więc postaram się w takim telegraficznym skrócie, ale to co najważniejsze Państwu przekazać, szczególnie Państwu sołtysom. Więc tak, Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy obowiązkowych, zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę. I tak, budżet, łączny budżet w ubiegłym roku przeznaczono kwotę 6 488 876 zł i 51 groszy. Z czego ze środków własnych gminy to jest 953 378 zł i 68 groszy, z dotacji z budżetu państwa 5 535 497 zł i 83 groszy. Czyli jest to dosyć znaczny budżet. Realizując nasze zadania o charakterze obowiązkowym, są to na przykład wypełnienie wszystkich świadczeń, jakie my realizujemy. Zasiłki stałe. 48 osób na łączną kwotę 218 572 zł 90 groszy. Do tego są opłacane składki ubezpieczenia zdrowotnego. Z tej formy pomocy skorzystało 44 osoby na łączną kwotę 18 028 zł 24 groszy. Zasiłki okresowe 47 rodzin na łączną kwotę 40 288 zł 65 groszy. Zasiłki celowe 142 rodziny na kwotę 56 401 zł. Usługi opiekuńcze 18 osób na kwotę 52 829 zł 73 groszy. Pomoc państwa w zakresie dożywiania 225 tysięcy. Z tym środki gminy 45 tysięcy, dotacje 180 tysięcy. Z tej formy pomocy skorzystało 163 dzieci, 6 osób dorosłych. Zasiłki, z tej formy też realizowaliśmy zasiłki celowe na żywność dla 72 rodzin. Ponosimy odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej. W ubiegłym roku było to 11 osób na łączną kwotę 284 713 zł 74 grosze. Wydano 10 decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym. W roku 2017 złożono 389 wniosków o udzielenie pomocy. Wydano 2 decyzje odmowne ze względu na niespełnianie kryterium ustawowego. Nie złożono do SKO odwołań od decyzji odmownych, natomiast były 2 odwołania od decyzji pozytywnych. Ponadto prowadzona jest systematycznie praca socjalna. Realizując dalej, to będzie dotyczyło środowiskowego domu samopomocy. Jak wiemy, do końca grudnia Stowarzyszenie Karper prowadziło środowiskowy dom i tam do końca grudnia było 48 uczestników. Przeprowadzono 55 wywiadów, wydano 12 decyzji kierujących, 2 decyzje o ustaleniu odpłatności, 10 dla 10 osób o odstąpieniu od płatności, dla 5 osób decyzje zmieniające, dla 14 uchylające. Realizujemy resortowy program wspierania rodziny w systemie pieczy zastępczej na rok 2017. Asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej. I w ubiegłym roku otrzymaliśmy, biorąc udział w tym programie, otrzymaliśmy dotację na wynagrodzenie dla asystenta rodziny i to była kwota 6547 zł. Objętych pomocą asystenta rodziny w ubiegłym roku było 12 rodzin.
realizujemy dodatki mieszkaniowe. I tak, w roku 2017 złożono ogółem 39 wniosków na dodatki mieszkaniowe. To jest dla 24 gospodarstw domowych. Wydatkowano na łączną kwotę 65 634 złote 96 groszy. Też realizujemy dodatki energetyczne. W ubiegłym roku złożono 34 wnioski. Tak jak mówiłam, żeby otrzymać dodatek energetyczny, najpierw trzeba mieć decyzję o dodatku mieszkaniowym. I wydano 34 decyzje. Wszystkie decyzje były pozytywne. Wydatkowano kwotę na ten cel, który jest pokryty w całości dotacji. 2138 zł i 86 groszy, ponieważ te dodatki są bardzo niskie. W granicach 11 zł 22 groszy, 15 zł 58 groszy i 18 zł 70 groszy w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Świadczenia rodzinne. Jest to też dosyć obszerny dział w naszym ośrodku i tak od stycznia do końca grudnia 2017 złożono 365 wniosków. Na zasiłki rodzinne wydatkowano 570 479 zł 78 groszy. Dodatki do zasiłku rodzinnego, czyli z tytułu urodzenia dziecka, roku wychowawczego i tak dalej, wydatkowano 258 tysięcy 61 zł 53 groszy. Świadczenie opiekuńcze. Wydatkowaliśmy 644 921 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Łatwo policzyć, bo urodziło nam się 28 dzieci. Na tyle zostało złożonych wniosków, bo może nie wszyscy się zgłosili. Wydatkowaliśmy 28 tysięcy, bo to jest 1000 zł jednorazowo dla dziecka. Tak? Świadczenie rodzicielskie. Wydatkowano 138 117 zł. Świadczenie za życie. Było jedno tylko takie świadczenie, to jest 4000 jednorazowo takiej pomocy. Razem na świadczenia rodzinne wydatkowaliśmy 1 643 579 zł i 31 groszy. Do tego dochodzą też składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, składki zdrowotne z tytułu otrzymywanych świadczeń. Ale tu nie będę po kolei wymieniać tych kwot. Fundusz alimentacyjny. W okresie od stycznia do grudnia wydatkowaliśmy kwotę 188 227 zł. Z funduszu alimentacyjnego wydano 40 decyzji. Ponadto jest prowadzone postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych funduszu alimentacyjnego stanowią dotacje celowe na zadania zlecone na gminie. I łącznie na świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny wydatkowano 1 959 496 zł i 96 groszy. Świadczenia wychowawcze. Ja już tu Państwu podałam w sprawozdaniu w rozbiciu na miesiące, ile wydatkujemy, ale powiem ogólnie. Od października 2017 do 30, okres zasiłkowy do 30 września 2018. To jest okres zasiłkowy. Natomiast w ubiegłym roku, za cały rok, wydatkowaliśmy kwotę na świadczenie wychowawcze, czyli 500 plus, 2 900 845 zł. W nowym okresie zasiłkowym, który trwał od sierpnia 2017 do końca grudnia 2017, przyjęto 278 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 11 wniosków było już złożone drogą elektroniczną, bo jest taka możliwość przez system e-mail. Prowadzimy również i wydajemy kartę dużej rodziny. W ubiegłym roku przyjęto 5 wniosków na o wydanie karty dużej rodziny i wydano 14 kart dużej rodziny. Prowadzimy również stypendia szkolne, czyli pomoc materialną dla uczniów. Przyznano stypendium dla 109 uczniów, 9 uczniów na łączną kwotę 47 451 zł, z czego dotacje to jest 37 451 zł, środki własne 10 tysięcy. Realizujemy również różne zadania zlecone i
tym mieści się realizacja programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. I tak otrzymaliśmy i wydaliśmy żywność w ubiegłym roku. To jest w ilości 14 225 kg. Mleko 3612 litrów, olej 1596 litrów. A z asortymentów ogółem było 18. Ze współpracą z Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ubiegłym roku skorzystało 31 dzieci z letniego wypoczynku, czyli z kolonii letnich. Realizujemy również prace społecznie użyteczne. Nasza praca polega na tym, że współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy i z Urzędem Gminy robimy listę osób, które mogą być skierowane do takich prac. W ubiegłym roku weszliśmy też w współpracę z Ośrodkiem Szkoleniowym Lewit poprzez rekrutację uczestników do projektu Konkurs na kompetencje w gminie Dwarno, Wielbarg, Rosoki. I w ramach tego projektu 10 osób z naszego terenu, naszej gminy bierze udział, bo ten projekt trwa jeszcze do końca września. Ma możliwości zrobienia sobie prawa jazdy różnej kategorii, również zrobienia kursów zawodowych typu palacz, pomoc osoby starszej, wózki widłowe i jeszcze tam jest wiele, w zależności od zapotrzebowania, tak ten projekt jest skonstruowany, że jeżeli będzie większa liczba osób, mogą zrobić sobie takie uprawnienia. Ponadto my również jako ośrodek realizujemy projekt Usługi Społeczne dla Rodzin Gminy Dwarno, ale cały ten sprawozdanie z tego projektu przedstawię Państwu na drugi rok, bo ten projekt trwa. On trwa od października 2017 do września 2018. Udział w projekcie bierze 14 rodzin, to jest 67 osób. Działa u nas również w ośrodku zespół interdyscyplinarny, który realizuje program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w 2017 roku wpłynęło do nas 9 niebieskich kart. Dwie karty zostały założone przez GOPS, drugie dwa nie pozostały przez policję. Procedura niebieskich kart w 2017 była prowadzona w 14 rodzinach, w 2017 w 9 rodzinach zamknięto procedurę niebieskiej karty. W naszym ośrodku zatrudnionych jest 10 osób na etat. Pozostałe osoby, głównie opiekunki osób starszych, na umowę zlecenie i również informatyk i asystent rodziny jest również też zatrudniona na umowę zlecenie. W 2017 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Powiatowego Urzędu w Szczytnie w ramach prac interwencyjnych właśnie na zatrudnienie pomocy administracyjnej i opiekunki środowiskowej na łączną kwotę 11 791,68 zł. Staraliśmy się również o dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i dla 4 pracowników GOPS-u otrzymaliśmy dotację w kwocie 3840 zł. I tak na podstawie artykułu 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej przedstawiając Państwu sprawozdanie, chciałabym również przedstawić również potrzeby. Więc tak jak już mówiłam na komisjach, głównym takim problemem Ośrodku Pomocy Społecznej to jest nasze remonty, tak powiem. Czyli taki pilny remont oświetlenia, remont łazienek, bo takie pozostałe drobne typu malowanie i tak dalej robimy to już sami. I chciałabym też zwrócić uwagę, bo otrzymacie Państwo również ode mnie do końca kwietnia ocenę zasobów pomocy społecznej, żeby zwrócić uwagę, jak to ma się do poprzednich lat. To jest taka ta tabela, są to te tabele, gdzie są z kilku lat takie statystyczne dane, tak, jak to się zmienia. Sygnalizuję, że tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku zwiększa się ilość osób starszych wymagających pomocy. zwiększa się liczba osób wymagających już takiej pomocy całodobowej, więc dlatego też tutaj jest ta liczba osób w domach pomocy. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach, część mogłaby być tak naprawdę pod opieką rodziny, ale z różnych powodów kierowana jest do DPS-u. Tak samo już wcześniej wspomniałam, bardzo ważne, bo to jest obowiązek, musimy pomyśleć o tym mieszkaniu chronionym, wyodrębnić takie mieszkanie. Tu wcześniej Pan Radny pytał, jaki metraż, więc to jest 12 metrów kwadratowych na jedną osobę, ale w jednym mieszkaniu nie może być więcej jak 6 osób. Tu już nie będę, no może wspomnę tylko, że za każdym razem mówię o wynagrodzeniach dla moich pracowników, bo one są na poziomie naprawdę bardzo niskim. Porównując wynagrodzenia w innych ośrodkach z pracownikami różnych urzędów gminnych. Tak? Także robię taki ukłon w stronę Państwa Radnych przy projekcie budżetu, żeby to też również wziąć pod uwagę. I dla mnie najistotniejszym takim problemem jest brak tej pomocy prawnej, tak jak wspominałam, czyli też wzięcie pod uwagę, jeżeli ja wystąpię w budżecie o środki na zatrudnienie właśnie prawnika dla innego ośrodka pomocy społecznej, dlatego że ciągłe zmiany w przepisach, a potem Państwo widzicie, to nie jest tylko jedna ustawa o pomocy społecznej, ale to jest szereg ustaw, ciągłe zmiany, no nie ukrywam, jest to bardzo trudne, żeby to wszystko wyłapać i prowadzić tak, jak należy, więc taka pomoc prawna, bym powiedziała, jest niezbędna. Myślę, że wszystko tak w skrócie, bardzo w takim skrócie wszystkie, całe sprawozdanie i wszystkie problemy, jakie nasuwają mi się tutaj w tej chwili, które opisałam, więc dziękuję bardzo za uwagę. Proszę, jeżeli macie pytania.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do pani kierownik? Punkt 17. Sprawozdanie z działalności innego ośrodka kultury w Jedwabnie w 2017 roku. I tu poproszę Pana dyrektora innego ośrodka kultury, a także do Pałasza.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Dokładnie o sprawozdaniu z działalności innego ośrodka kultury mówiliśmy na spotkaniu wspólnym komisji. W związku z tym pozwolę sobie tylko na główne rzeczy zwrócić uwagę. Przy tej okazji na tej sesji chciałbym podziękować instytucjom, które współpracowały z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie za całoroczną pracę w roku 2017, a mianowicie chciałbym podziękować Gminie Jedwabno, Zespołowi Szkół w Jedwabnie, Nawleśnictwu Jedwabno, Klubowi Sportowemu Zryw Jedwabno, Sołectwom Gminy Jedwabno, Kołom Gospodarstw Wiejskich Gminy, Gminnemu Związkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszeniu Kulturalnemu Tanecznik, Fundacji Kreolia z Jerutek, Zespołowi Parafialnemu Caritas w Jedwabnie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie, animatorom sportu oraz wolontariuszom pani Ewie Rusinowskiej i panu Piotrowi Bera. W uzupełnieniu również chciałbym powiedzieć, że stałe formy pracy realizowane w toku są jak gdyby dokumentowane i efekty ich są przedstawiane na stronie Jedwabno i na Facebooku, które cieszy się dużym zainteresowaniem i jest bardzo często odwiedzany. Mimo 7 osób zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury czynne
mamy tylko 4 osoby ze względów macierzyństw. Niemniej udało się zorganizować poza kalendarzem wydarzeń i imprez do dodatkowo 7 imprez, które weszły do sprawozdania dzisiejszego działalności Ośrodka Kultury w poprzednim roku, a są to powiatowe obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej, rekonstrukcja historyczna pod tytułem Potyczka pod Piliduniem, obchody 70. rocznicy powstania klubu sportowego z Litwy Padno. Również dodatkowo został zorganizowany plener malarski, gdzie we 2 dni w ramach 10. międzynarodowych spotkań artystycznych Czarny Piec 2017. Odbyły się również dodatkowo szachowe mistrzostwa powiatu szczycińskiego. I pierwszy raz zawet witało do nas objazdowe kino Wisa. A w listopadzie byliśmy uczestnikami i organizatorami Święta Chórów Cecyliada 2017. Szacunkowo w tamtym roku mogło nas obejrzeć ponad 9300 osób lub wziąć udział w nawet w naszych imprezach. W ramach działalności kultury w Jedwabnie działa Fund Informacji Turystycznej i również opiekujemy się z roku na rok z większą intensywnością świetlicami wiejskimi, czego dowodem jest również udział w nowym projekcie, jakim były wakacje z gminą Jedwabne. Punkt informacji turystycznej w dalszym ciągu realizuje projekt modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej w naszej gminie oraz wdrażany jest system MyGuide. W Gminnym Ośrodku Kultury swoje programy i projekty realizuje Fundacja Tradycja na rzecz wspierania rozwoju kreatywności oraz rozwoju twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Kreolia, Kraina Kreatywności z Jerutek. Nazwa projektu to jest Kuźnia Talentów w Gminie Jedwabno oraz tutaj w budynku naszym realizowany jest projekt Stowarzyszenia Kulturalnego Tanecznik pod nazwą Dziedzictwo Kultury Ludowej. Zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci i młodzieży. Od strony finansowej wykonanie planu finansowego w roku 2017 tak wygląda. Przychody planowane 320 100 zł, koszty planowane 320 100 zł, przychody ogółem, wykonanie w 98% i 70%, dotacja 300 600 zł, wykonanie 100%, pozostałe przychody operacyjne. To jest 19 200 zł, na co zaplanowane, a wykonanie było 15 057,65 groszy, co stanowi 78% wykonania. Na przychody złożyły się przychody z wynajmu terenu pod stoiska handlowe, wpływy od sponsorów i darowizny, od odsetki bankowe oraz uzupełnienie imprezy finansowej od innej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie. To byłoby tyle, a teraz chciałbym skorzystać z Państwa obecności i zaproponować spojrzenie na naszą ostatnią wystawę, gdyż jest ona uzupełnieniem, zwieńczeniem wcześniejszej wystawy pod tytułem Spasyńskiego Skarbca. Jest to wystawa przedstawiająca atmosferę, jaka panuje właśnie w tym skarbcu paryskim, czyli w kościele ewangelickim
partyjnym podczas koncertów organowych w Kasyniu. Jej autorem jest pan Jan Głogowski, którego poproszę o krótkie przedstawienie swoich prac i samego do siebie. Bardzo proszę.
Witam Państwa, bardzo mi miło, że mogłem Państwu zaprezentować swoje prace, tak jak już wcześniej Pan Dyrektor wspomniał. Przedstawiają one koncerty muzyki organowej kameralnej w Kasyniu. Swoją pracę ma taką nietypową oprawę, jeśli chodzi o fotografię, ale wynikało to z tego, że były one prezentowane, towarzyszyły właśnie tym koncertom. I staram się nawiązać również poprzez oprawę do tej atmosfery, która w tym kościele występuje. Zdjęcia przedstawiają zarówno widzów będących uczestnikami tych koncertów, jak i wykonawców. Samo stworzenie tych zdjęć, czy próba podjęcia się sfotografowania tej imprezy jest w sumie bardzo trudna i w pewnym sensie ze względów merytorycznych, bo jednak trudno jest fotografować muzykę. Mam nadzieję, że na tych fotografiach ją widać poprzez reakcje widzów, sytuacje przedstawione. Przedstawiają te prace również muzyków, którzy są znamienici. Koncerty te tworzone są przez muzyków praktycznie z całego świata. Część tych koncertów realizowana jest również w Zierzutach. Tutaj jedna z fotografii przedstawia również pana, który towarzyszył wokalistce, która przyjechała na te koncerty z Meksyku. Również inni muzycy, którzy mi bardzo mocno zapadli w pamięci, widać tutaj grupę młodzieży, która się nazywa Zenowskie Dzwonki. Jest to grupa młodzieży niezwiązanej profesjonalnie z muzyką, jednak swoją pracą, zaangażowaniem potrafiła stworzyć nieprawdopodobny klimat, osiągnąć wspaniały rezultat, posługując się, tworząc tę muzykę zapomnącą. Każdy człowiek to był jeden dźwięk. Okazało się, że można to wszystko zebrać w taki sposób, że tworzyło to wspaniały koncert. No tutaj wokalistka z Meksyku, wokaliści z Niemiec. Tematyka tych koncertów jest bardzo różnorodna, także na zdjęciach również widać różne instrumenty muzyczne, którymi posługiwali się wykonawcy. Wydarzenie jest unikatowe, jeżeli chodzi o ten nasz powiat, również ze względu na miejsce, w którym te koncerty się odbywają. No i to również chciałem pokazać, zademonstrować klimat, atmosferę, nieprawdopodobne światło, które w tym kościele panuje, no to wszystko tworzy taką nieporównywalną jakość tych koncertów. Jako anegdotę na koniec wypowiedzi mogę opowiedzieć sytuację, z którą miałem okazję się zapoznać, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałem, te obrazy, te zdjęcia były wystawiane w kościele podczas koncertów. Okazuje się, że część widzów to są osoby, które regularnie przyjeżdżają i uczestniczą w tych koncertach od kilkunastu lat, niemalże od początku. Jednym z takich osób to jest pan, który jest na obrazie w tej części sali, siedzący pod filarem. Akurat to zdjęcie było zawieszone dokładnie w tym samym miejscu, gdzie ten pan zawsze siadał. No i podczas kolejnego roku, kiedy te zdjęcia były przedstawiane, on opowiadał sytuację, kiedy ktoś z tyłu pokazywał mu coś, czy ktoś z przodu pokazywał mu, wskazywał coś, co się znajduje z tyłu. No i okazało się, że był bardzo zaskoczony tym, że jest na tej fotografii jako osoba, która jest od wielu lat w tym samym miejscu podczas koncertu. Zachęcam do obejrzenia fotografii, one czasami wymagają poświęcenia chwili, zastanowienia się, skupienia. Muzyka wywołuje rzeczywiście silne emocje. Mam nadzieję, że również oglądając doświadczycie Państwo pozytywnych emocji, które zjechają z uczestnictwa w tym koncercie. Dziękuję za uwagę.
Chciałam podziękować. wystawy, bo samo wejście na salę przyciąga wzrok i ludzi zainteresowanie, tym bardziej, że ich oprawa są takie, że naprawdę nie można im się oprzeć. Dziękujemy jeszcze raz ślicznie. Radna Czcińska.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że kiedyś miałam właśnie okazję być na takim koncercie, bo ponieważ moja teściowa miała 50-lecie konfirmacji i rzeczywiście klimat przecudowny, atmosfera i tak dalej, i wtedy też uczestniczyłam właśnie w takim międzynarodowym wtedy był koncert, także zachęcam wszystkich, żeby skorzystali przynajmniej raz, żeby pojechać, zobaczyć to. I w związku z tym mam zapytanie, bo wiem, że kilka lat temu gdzieś mi się pojawiła, gdzieś przeszła przez moje ręce właśnie ulotka z informacją w okresie letnim, kiedy są jakie koncerty, bo spotykam się właśnie z wieloma turystami, gdzie pytają, czy nadal te koncerty są, kiedy się odbywają, bo bardzo chętnie skorzystaliby. Czy jest dostępny, czy tylko na stronie w internecie, czy macie fizycznie jakąś informację taką, gdzie można gdzieś tak puść to
szereg naszym. Może od razu udzielę informacji. Ksiądz Twardzik z Pasywia przygotowuje plakaty. Są one rozmieszczane i w sklepach, i w lasach. Jeżeli chcemy tego więcej, to przekażemy na pewno. Koncerty odbywają się przeważnie w sobotę i piątek o godzinie 18 po południu w okresie wakacyjnym. Mam nadzieję, że tego typu inicjatywa i właśnie działalność, bo też i promocja, i chęć przyciągania turystów będzie na terenie naszego kościoła w Jedwabnie. Tym bardziej, że już w tamtym roku mieliśmy przedsmak takiego koncertu w kościele w Jedwabnie i wydaje mi się, że warto byłoby co piątek, czy bodaj sobota również wejść w tego typu promocję w gminie. Proszę bardzo, udzielam panu głosu również. Proszę bardzo.
Ja chciałbym tylko uzupełnić pani wypowiedź, że te koncerty odbywają się praktycznie przez cały lipiec i sierpień, każdą sobotę, niedzielę. Zarówno w Pasynie, jak i w Dźwierzu. W sobotę są te koncerty w Pasynie, w niedzielę one są w Dźwierzu.
Piątek, piątki, sobota.
Sobota, niedziela.
No,
ale
informacja na pewno.
Być może to się zmieniło, ale w ostatnich latach duże plakaty są. Informacje są dostępne na stronie internetowej, również praktycznie wszędzie są plakaty informujące o wydarzeniu.
A mógłby pan powiedzieć coś o sobie? Skąd pan nagle zainteresował się tym i na przykład jak pan dogodzi się z pracą swoją?
Więc chodzi o fotografię, to jest taki powód do zainteresowań w młodości, hobby, którym się zajmowałem trochę w szkole średniej. No, w tej chwili z racji obowiązków zawodowych trudno mi było to ze sobą pogodzić, ponieważ dzieci już są większe, więc mogłem poświęcić na to więcej czasu. Na co dzień jestem pracownikiem Wyższej Szkoły Policji, starszym wykładowcą, starszym oficerem policji. No, fotografia jest tutaj takim sposobem kreacji, wyrażania się, ale też sposobem na odreagowanie stresu, oprócz fotografowania takich wydarzeń. No tutaj akurat prawdopodobnie nie jestem związany z instytucją koncertów organowych, jestem po prostu widzem i tego typu działania były taką formą właśnie powiedzenia tego, co widzę na co dzień podczas tych koncertów, ponieważ uczestniczyłem również wielokrotnie, jestem w miarę możliwości stałym palcem tych koncertów. Natomiast fotografuję również pejzaż, przyrodę miałem, realizuję, też przedstawiam te swoje prace głównie właśnie w postaci wystaw, mam również stronę internetową, gdzie prawie tych zdjęć jest niewiele, ale również można się tam zapoznać z zdjęciami, które tworzę. Jest to konstruktywny sposób odreagowania stresu, napięć wynikających z codziennej pracy, których, jako że jestem wykładowcą, nauczycielem, jest dosyć dużo. Nie oglądam na co dzień telewizji, ten czas poświęcam właśnie na fotografowanie uczestnictwo w życiu kulturalnym. uważam, że jest to dobry sposób na życie, na styl życia.
Czasami ktoś kto się ustawi i poprosi zrób zdjęcie, wtedy posłużę te fotografie. To wszystko jest przygotowane przez pana, żadna firma nie pomagała wydrukować, nie zrobić, bo to odbieramy nie jako fotografię. Tak powiem szczerze, osobiście patrzę jak na obrazy. Obrazy nie współczesne, ale właśnie nawet tak, taki oddźwięk historyczny. Dużo emocji, dużo właśnie takiego dobrej, pozytywnej energii.
Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to fotografuję sprzętem Nikona, mam aparat Nikon 7100 i posługuję się obiektywami manualnymi Samyang. One mają bardzo dobre parametry, wprawdzie nie mają całej tej elektroniki pozwalającej, zastępującej to tak naprawdę fotografię uzupełniającej lokację. Natomiast są to obiektywy bardzo jasne, można określić. No i wymagające równocześnie umiejętności wyboru tego, co się dzieje. Warunki w tym kościele są bardzo trudne i tak jak przyglądałem zdjęcia innych osób, które fotografują, osiągnięcie takich parametrów technicznych zdjęć jest trudne do osiągnięcia. Wymaga to pracy manualnej, ręcznej, decydowania o parametrach naświetlenia, o tworze przysłony, głębi ostrości. Także to są takie sprawy już związane z wyborem, co chcemy sfotografować, jaki motyw jest tutaj istotny, jakie oświetlenie. Jeśli chodzi o przygotowanie tych prac, to jest to wydruk komputerowy, wydruk na drukarkach fotograficznych. Tutaj akurat posłużyłem się, czy poprosiłem o pomoc kolegę, który ma firmę. Pan Jakub Bertrand w Olsztynie przygotowywał już te prace drukowo. One są podklejone na piankach, natomiast ramy są robione ręcznie przeze mnie. Kupiłem oczywiście odpowiedni profil, natomiast klejenie, montaż tego, dobór koloru, farba, malowanie to już jest praca ręczna.
Czy używał pan na to?
Nie, żadne z tych zdjęć, wszystko jest robione, wszystkie te zdjęcia są robione w świetle zastanym, czyli nie są doświetlane żadnym innym dodatkowym źródłem światła, było robione to znaczy z tobą. Tak, to jest właśnie trudne do uchwycenia, jeżeli jest dodatkowe światło. Tu starałem się właśnie ten klimat zachować również poprzez nieingerowanie zarówno swoją obecnością, bo tutaj tak naprawdę sama obecność fotografa, osoby, która podchodzi, jest już taką ingerencją w to, co się dzieje. Podobnie jest z oświetleniem. Także trudno wtedy uchwycić to, co widać na tych światach, jeżeli fotograf jest ważniejszy niż to, co się dzieje na fotografii.
Zdjęcia robione na statywie czy z wolnej ręki?
Zdjęcia są robione z wolnej ręki.
Z wolnej ręki. Tak. No bo migawka musi być długa.
Tak, długa. To jest oczywiście kolejny problem. Tak jest. Posługiwałem się bardzo dobrym znaczeniu o dużym otworze przysłony. W sumie bardzo tanie w stosunku do profesjonalnego sprzętu, ale właśnie z tej racji, że nie posiadające rozbudowanej elektroniki. Natomiast posiadające świetne właściwości optyczne. Stąd ten
efekt. Przechodzimy do punktu 18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jelwannie w 2017 roku. I poproszę już panią dyrektor biblioteki.
Bibliotek publicznych w regionie, uwzględniając dane statystyczne i sprawozdania. I dokonywana coroczna kompleksowa ocena działalności placówek z Warmii i Mazur wykazuje wysokie wyniki czytelnictwa w naszej gminie, które przekraczają niemal dwukrotnie średnią naszego regionu. Bardzo dobre wyniki czytelnictwa to konsekwencje systematycznego wpływu nowości. dbamy o atrakcyjność i aktualność księgozbioru, inwestując w nowości wydawnicze, ale także przeprowadzając systematyczną selekcję zbiorów zdeaktualizowanych. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci punktów bibliotecznych biblioteka zaspokaja potrzeby wydawnicze, docierając ze swoją ofertą do mieszkańców całej gminy. Placówka zaangażowana jest w działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz dba o atrakcyjną, różnorodną ofertę kulturalną, oświatową, dostosowaną do jego potrzeb. Pracujemy na rzecz seniorów i niepełnosprawnych pensjonariuszy ze środowiskowego domu samopomocy w Wydbanie, ale a także regularne spotkania z grup dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na stałe wpisały się w działalność placówki Wydbanie. Biblioteka jest także miejscem, które przyczynia się do organizowania, scalania i umacniania lokalnej społeczności, co jest w dzisiejszych czasach niezmiernie ważne. Wypełniamy zarówno zadania dotyczące promowania czytelnictwa, jak i umożliwiamy dostęp do informacji i wiedzy. Biblioteka pomaga kształtować świadomego uczestnika życia kulturalnego oraz publicznego. Na zakup książek z dotacji organizatora przeznaczono 10 tysięcy złotych, a 6750 z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach programu Zakup Nowości Wydawniczych. Biblioteka skorzystała również ze wsparcia firmy Cosinus w ramach programu wyposażania placówek w pomocy dydaktyczne. Zakupiono książki i materiały plastyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, które odbywają się z dziećmi w czasie wakacji, ferii, a także w wiele potrzeb. W ramach akcji Paczka Literacka biblioteka otrzymała w darze 50 książek. Dzięki darczyńcom, bo tak dostajemy darów bardzo dużo, został uzupełniony księgozbiór w Bibliotece Głównej w Jedwabnie i w filmie w Nowym Morzu. W różnych formach promocji bibliotek i czytelnictwa wzięło udział 3674 osoby. W Gminnej Bibliotece odbyło się 115 spotkań z przedszkolakami i 25 z uczniami klas 1-3. Małe dzieci czują się u nas gospodarzami. Jest mała czytelnica, a naprawdę bardzo dobrze u nas się czują, zaglądają. Życzę sobie, a także innym bibliotekarzom takich chwil, kiedy widzi się małe dziecko o wieku przedszkolnym, korzystające z biblioteki, a po latach przychodzi nastolatek i po prostu kocha czytać książki. Wtedy wiem, że ta praca moja i współpracowników i poszła na marwę. Może o współpracy ze środowiskowym domem samopomocy. Raz w tygodniu bibliotekarki odwiedzają środowiskowy dom samopomocy w ramach relaksu przy książce. Czytamy wybrane fragmenty, opowiadamy, a także różne odbywają się czasami wspomnienia i bardzo ciekawe rozmowy. Takich spotkań odbyło się 30. W środowiskowym domu samopomocy przy współpracy z pracownikiem socjalnym panią Krystyną Zadworną odbyła się prezentacja multimedialna o życiu i tradycjach Warmiaków i Mazurów. W bibliotece odbył się również wernisaż prac podopiecznych środowiskowego domu samopomocy w Jedwabnie. Prace inspirowane naturą, takie był tytuł, które zostały wykonane w pracowni sztuk plastycznych pod kierunkiem instruktora terapii zajęciowej pani Beaty Federowicz. Czytelnicy, a także mieszkańcy, nie będący naszymi czytelnikami, specjalnie wchodzili do biblioteki i z ogromnym zainteresowaniem oglądali te prace, zachwycali się talentem, techniką artystów. Nikt nie przechodził obojętnie. A wokół wystawy wspominano, rozmawiano, wzruszano się. Wystawa była czynna prawie 2 miesiące i potem na prośbę pani Joanny Żmijewskiej, która pracuje w Nowym Dworze, była ta wystawa dostępna w filmie Nowy Dwór i także tam wzbudzała ogromne zainteresowanie. W ramach popołudniowego relaksu z książką w środowiskowym domu samopomocy zaprezentowane zostały pozycje z paczki literackiej książek. Zanieśliśmy pakiet książek, seniorzy wysłuchiwali wybranych fragmentów, zapoznawali się z dostępnymi publikacjami i wypożyczali do domów. Także to wzbudziło ogromne zainteresowanie. Teraz troszkę o filmie w Nowym Dworze. W związku z odejściem na emeryturę pani Danuty Maciejewskiej w filmie Nowy Dwór z dniem 1 kwietnia została zatrudniona pani Joanna Żmijewska. Istniejąca od kilkudziesięciu lat ta maleńka filia jest niewielką placówką. W roku 2014 była czynna 10 godzin w tygodniu. No w chwili obecnej jest to o 4 godziny dłużej. I może powiem, że właśnie to były te 4 godziny w tygodniu, a panią Joannę odwiedziło 964 osoby. Także filia w Nowym Dworze jest zaopatrywana w nowości. I liczę, że szybko stanie się instytucją, która przywiąże do siebie lokalną społeczność. W listopadzie w grudniu zostały zakupione nowości z pieniędzy ministerialnych i sukcesem jest fakt, iż wszystkie są w domach czytelników, ani jedna nie zalega bibliotecznej półce. Biblioteka Dworze także służy pomocą przy organizacji spotkań i imprez. W ramach współpracy z sołectwem Nowy Dwór zorganizowane zostały zajęcia plastyczne pod hasłem Zaprzyjaźnij się z biblioteką. Zajęcia wtedy odbywały się w każdą sobotę. Połączone były z głośnym czytaniem wybranych książek. Pani sołtys Nowego Dworu udostępniała materiały plastyczne niezbędne do prowadzonych wyżej wymienionych zajęć. Ponadto biblioteka też brała udział w organizowaniu wigilii sołeckiej w Nowym Dworze. Dzieci przy pomocy pani Joanny wykonały dekoracje sali, scenografię do jasełek oraz kartki świąteczne dla mieszkańców. Łącznie w takich zajęciach uczestniczyło 103 dzieci. No i teraz tak, może w początku roku jeszcze w naszej bibliotece ferie. Też już nie będę tak szczegółowo bardzo opowiadać, ale ogólnie uczestniczyło przez te dwa tygodnie 75 dzieci. Na każde zakończenie takiego spotkania dzieci są obdarowywane książkami, słodyczami. No i odbywały się wtedy różne zajęcia plastyczno-literackie, jakieś posiadany bogaty zbiór książek, zabawek, malowanek, gier planszowych, edukacyjnych. Uczestniczymy także w akcji ogólnopolskiej Noc Bibliotek, też była u nas zorganizowana taka noc. Wtedy został zaproszony Teatr Maska z Krakowa. Dzieci mogły sprawdzić się w bardzo trudnym dyktancie, zaprojektować, wykonać baśniowy strój. No i tu korzystaliśmy też przy organizacji właśnie tej trzeciej nocy bibliotek. Dziękuję paniom z Szuci, które są bardzo zaangażowane. Ja tylko daję sygnał do Szuci czy do pana sołtysa, któremu bardzo dziękuję. I on tak organizuje, że od razu na drugi dzień mam przedstawicieli z Szuci. I na różnych spotkaniach autorskich też mi byli. Bardzo panu dziękuję. Pani Barbarze Dążą, pani Elżbiecie, szóste przewodniczącej, zawsze ze słodyczami otwiera tę torbę i zawsze dzieciakom już jest takie troszeczkę. Pani Lucyńce Głażewskiej, która niedawno odeszła na emeryturę, pani Ręce Zalewskiej, pani Grażynie Jakuszewskiej. Z naszą biblioteką to te osoby naprawdę przychodzą na spotkania i z tego bardzo się cieszę. Wakacje przebiegały pod hasłem Podróże małe i duże po dziecięcej literaturze. Zajęcia prowadziła pani Aleksandra Krawczycka, która wtedy nie była jeszcze pracownicą biblioteki, w tej chwili jest, z nią pracuje. Zajęcia takie odbywały się codziennie i było bardzo duże zainteresowanie. Mała salka biblioteczna nie mogła pomieścić wszystkich dzieci, dlatego musiały się dzielić na dwie grupy. I łącznie takich zajęć wakacyjnych, których odbyło konkursie 50 uczestniczyło 600 dzieci. W okresie wakacji biblioteka także brała udział w zorganizowanej przez gminę Jedwabno akcji wakacyjne z książką. Takich spotkań też się odbyło sporo we wszystkich miejscowościach, które po prostu chciały znać, tak nie było takiego zapotrzebowania. Uczestniczyło 60 dzieci. We wrześniu braliśmy udział w akcji ogólnopolskie Narodowe Czytanie. No i oprócz, to też tak już nie będę mówić do osób w ogóle, ale też spotkania autorskie, które się odbywają. To powiem, z Krzysztofem Pedetkiem było zorganizowane w szkole, w dużej sali w ramach współpracy ze szkołą, ponieważ my nie możemy sobie na takie spotkanie na nie mieścić osób. 12 maja odbyło się spotkanie autorskie z panią Violettą Sawicką, mieszkanką Olsztyna, która promowała książkę Wyspy Szczęśliwe, której bohaterką jest mieszkanka Burdonga pani Marta Matyszczyk. Myślę już o drugim zaproszeniu i takim spotkaniu. Może wtedy byśmy zrobili takie spotkanie w Nowym Dworze, w naszej filii, czyli w naszym. To jest nasze dziecko, tak? I tam pewnie zrobimy, bo pewnie też będzie się cieszyło od powodzenia. No i odbyło się kilka spotkań z zaprzyjaźnioną panią poetką Krystyną Kurykowską, która prowadziła promocję, miała swojego pomniku, a także prowadziła zajęcia też plastyczne z dzieciaczkami. Też pani Kurykowska dała się nam z chęcią oczywiście, uczestniczyła w takich spotkaniach autorskich w Domu Środowiskowym Samopomocy w Jedwabnie. W październiku odbyło się spotkanie z panem Jerzym Woźniakiem i panem Witoldem Olbrysiem. Wtedy to właśnie mieszkańcy Szuci mnie zaszczycili. Była bardzo szczęśliwa, bo przewaga była naprawdę i cieszę się bardzo. Następnie, co jeszcze było, z panią Iwoną Murali spotkanie, która jest mieszkanką naszej gminy, z panem Edwardem Syfusem. 29 też grudnia, czyli pod koniec roku, zorganizowane zostało spotkanie przyjaciół biblioteki, w trakcie którego podziękowaliśmy naszym najwierniejszym czytelnikom, przyjmując tytuł przyjaciela biblioteki i wręczając książkowe upominki. I Laurkę, tak. Przybywał wtedy pan Mieczysław Pszczółkowski na akordeonie. Było bardzo wesoło, że było bardzo miło. No a w październiku został złożony wniosek do udziału w projekcie Równać Szanse. To jest taki regionalny konkurs grantowy z Polską, z programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, uzyskując bardzo wysokie oceny. Projekt jest skierowany do młodych ludzi w wieku 13-19 lat z naszej miejscowości. No nie posiadamy więcej niż 20 tysięcy osób, więc mogliśmy wziąć udział. Celem projektu jest stworzenie grupy młodzieży, która poświęci swój czas. Nabierze umiejętności pracy w zespole, udowodni, że jest chętna do pracy, działań i że mają ogromne możliwości i mogą wiele pokazać. I już działamy, ale to o tym w 2018 roku, bo projekt jest realizowany od lutego do końca sierpnia. Na realizację działań biblioteka otrzymała 7 tysięcy. Wygranie tego projektu jest naszym dużym sukcesem. Dzięki niemu poczynione zostaną działania z młodzieżą, też z Kołuszku niedawno i tutaj przy współpracy z panem muzykiem, panem Bartoszem Abramskim. No i w dalszym ciągu to tak. No, w związku z odejściem na emeryturę pani dyrektor, muszę wspomnieć, dr Żołek od 18 września 2018 roku do 31 grudnia obowiązki PO pełniłam tak jak potem był przeprowadzony konkurs, no nie było kandydatów, no i tak to się stało, że został dyrektorem, tak to się stało. Jestem tylko na koniec, szczera jestem tak. tym samym poziomie mniej więcej, łącznie z biblioteką, naszą główną filią i punktami bibliotecznymi. Liczba wypożyczeń książek wyniosła 28 582, a odwiedziny 8462 w samym Jedwabie. A o tych 3000, co wcześniej mówiłam, to wszelkie imprezy, wycieczki, spotkania autorskie, takie różne rzeczy. Dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Pani dyrektor, nie było konkurencji, bo pamiętając spotkanie bibliotekarzy z regionu, tutaj najbliższego wiosna, w którym uczestniczył i pan wójt, i pani sekretarz, słuchając relacji innych bibliotekarzy, wydaje mi się, że nikt nie chciał stanąć w szranki z panią do tego obowiązku zarządnego, słuchając właśnie relacji, co się dzieje w naszej bibliotece. To jest nie tylko biblioteka, punkt wypożyczeń, wymiany książek, nowości, czy też nie, ale to jest punkt życia kulturalno-przyrodniczego rejonu naszego. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytania? Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do punktu 19. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji innego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Jedwabno za 2017 rok. I tu poproszę panią sekretarz Gminnej Komisji do spraw rozwiązywania problemów, panią Gminę.
Gminny program jest co roku uchwalany przez państwa. Finansowanie zadań z całości ze środków własnych, które są po prostu z opłat za korzystanie z zezwoleń, tak? Na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna Komisja w 2017 roku wydała 18 postanowień, które są niezbędne do wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpłynęło 14 wnioski o zmotywowanie do podjęcia leczenia osoby uzależnione. Była tu najbliższa rodzina 9 wniosków, GOPS 3 wnioski i Komenda Powiatowa w Szczecinie 2 wnioski. W stosunku do 6 osób zostały wydane przez wielki budżet lekarzy opinie w przedmiocie uzależnienia. W przypadku 2 osób odstąpiliśmy od dalszego prowadzenia ze względu na zły stan zdrowia i po prostu osoby zostały umieszczone w SOL-u. Nie są na terenie naszym. Wobec 3 osób zobowiązano do uczestnictwa w punkcie pomocy rodzinie i 6 osób w obecnym momencie są złożone wnioski do sądu o postanowienie, tak? Odebrać wierzchu. Na dzień 31 grudnia wszystkie wnioski były w toku. Od lat funkcjonuje u nas punkt pomocy rodzinie. Przyjmuje w nim psycholog, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta, prawnik. Od razu przejdę, jakie to były koszty. Obsługa punktu pomocy 24 848 zł 82 grosze. Odbyło się 12 posiedzeń komisji. Spotykamy się raz w miesiącu. Jest nas 6 członków i koszt naszych posiedzeń wyniósł 23 634 zł. Programy edukacyjne z elementami socjoterapii. W zeszłym roku mieliśmy 2 takie programy. Jeden w miejscowości Burdo, z którego skorzystało 13 osób. Drugi w miejscowości Szulc, z którego skorzystało 19 osób. W ramach tego programu w Szucie został zakupiony sprzęt sportowy na kwotę do 10 groszy 10 tysięcy, a na wynagrodzenia dla osób prowadzących programy, już Państwu powiem, 4941,55 groszy. W zeszłym roku jeszcze było coś takiego jak wsparcie finansowe, dofinansowaliśmy różnego rodzaju zadania, czy to festyny, czy to ferie, tak? W tym roku odstąpiliśmy od tego. W każdym razie w zeszłym roku skorzystało sołectwo Szuć, zespół szkół, biblioteka szkolna, Burdow, miejscowość. Dofinansowaliśmy również warsztaty dla uczniów zespołu szkół w miejscu inicjatyw pozytywnych w Karnie. I na te takie drobne wnioski, drobne, ale ogólnie wyszło 6354,36 zł. Również w maju zeszłego roku ogłosiliśmy konkurs wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacje w kwocie 9800 zł otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne Taneczne. Oprócz tego, co wymieniłam, ponieśliśmy jeszcze koszty na Szkole miał członków komisji 1577 zł 50 groszy, delegacje 84 zł, zakup materiałów biurowych na nasze potrzeby 1000 zł i jeszcze opłacamy składki ZUS oraz podatki w granicach 9000 oraz koszty korespondencji 278 zł. Ogólnie w 2017 roku wydatki 91 688 zł 42 grosze.
Czy są pytania?
Mam takie pytanie odnośnie tych wniosków składanych przez sołectwa na dofinansowanie tych małych projekcików takich realizowanych na naszych miejscowościach. Powiem tak, można by było, moja propozycja taka, żeby wrócić do tego tej formy finansowania, ale z tego względu, że jest to bardzo dobra forma integracji społeczności. Naprawdę to ma efekt socjoterapeutyczny. Rodzice, dzieci angażują się w przygotowanie takich spotkań. A część pieniędzy to są materiały. To, co ludzie sami przynoszą, organizują, to jest swój odwrot. Także to jest taki ten program, taki socjoterapeutyczny ma ten
wydźwięk. Znaczy, na pewno wrócimy do tego. Jesteśmy po szkoleniu, tak? Musimy się skupić na programach rekomendowanych przez Parka i niestety nie będziemy dofinansowywać jakby w pierwszej kolejności rzeczy, które tak naprawdę powinny gdzieś być na końcu, jeżeli zostaną jakieś środki. Mamy po prostu się skupić na punkcie pomocy i na programach profilaktycznych. To Państwa był ten program. I przede wszystkim programy rekomendowane przez Parka, bo w sprawozdaniach musimy dokazywać, my robimy takie swoje, w tym roku musimy ruszyć, musimy mieć po prostu na to środki. Tak? A te programy nie są tanie, więc tutaj po szkoleniach to nie był jakby nasz wymysł, tak? Po prostu na tą chwilę musimy od tego odstąpić, tak?
Budżet też jeszcze? Dodać jeszcze, ale budżet gminnej komisji nie jest aż tak duży, że po prostu, żebyśmy mogli sobie pozwolić na takie jeszcze wydatki, tak? One niby nie są duże, ale jednak 6 tysięcy rocznie to już jest jeden prawie problem.
Przechodzimy do punktu 20. Sprawozdanie z działalności gminy Warno w okresie między sesjami.
Szanowni Państwo, w okresie między sesjami połowa wybrała się gminy kierownik 26 zarządzy portu. Przypomnę, że jest to taka ilość, na to, że przez te 3 miesiące nie mieliśmy sesji zwyczajnych, tylko te sesje nadzwyczajne, które były konieczne ze względu na wydarzenia dotyczące środowiskowego domu samopomocy i ze względu na pewne tematy związane z zmianami w budżecie, które były powiązane z realizowaniem określonych zadań inwestycyjnych. Dlatego to jest niedużo. W sprawie zapewnienia bezpłatnego pomieszczenia zbiorowych pomieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznych wiadomości, w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników urzędu gminy Warno, w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika środowiskowego domu samopomocy w Jedwabnie, w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika środowiskowego domu samopomocy w Jedwabnie, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki kierownika środowiskowego domu samopomocy w Jedwabnie, w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018-19, w sprawie określania terminu do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, do których organem prowadzącym jest gmina Jedwabno, w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych, w sprawie zmiany zarządzenia wójta gminy Jedwabno z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej z złotych wartości kwoty 30 tysięcy euro, zmieniającego zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT przez gminę Jedwabno oraz jednostki budżetowe, zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji obiegłych kontroli dokumentów, w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabno 2018 rok, zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady rachunkowości, w sprawie powołania komisji egzaminującej na przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, w sprawie ustalenia regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy Jedwabną w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezosobowych, sztamp i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Tutaj uczulam, taka ewidencja musi być prowadzona i każde takie szambo powinno być do urzędu gminy zgłoszone. Jeżeli na dłuższą metę te osoby, które korzystają z szamp, tego nie zrobią, no to prędzej czy później dostaną takie pismo. W pierwszym rzucie zostało to zrobione w stosunku do miejscowości Piduń Czarny Piec, gdzie pojawiły się takie postulaty ze strony mieszkańców, żeby ten temat jak najszybciej załatwić. W sprawie powołania komisji konkursowej i opiniującej oferty w konkursie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2018 roku w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w podstawie prawnej zarządzenia wójta gminy Jedwabna z 30 stycznia w sprawie zmiany w budżecie gminy Jedwabna na 2018 rok, w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jedwabna, w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji warunków umowy przez Stowarzyszenie Helper w Olsztynie, któremu udzielono dotacji z budżetu gminy na realizację zadania, w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabna, w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert wsparcia realizacji zadań publicznych w 2018 roku, w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Jedwabną w 2018 roku, w sprawie kolejnej zmian w budżecie gminy Jedwabna, w sprawie powołania jednostki realizującej projekt pod tytułem budowa sieci wodociągowej w miejscowości Warchało oraz powołania pełnomocnika do spraw realizacji projektu w sprawach dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku, w sprawie dokonania zamian nieruchomości, w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Jedwabno, w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własną gminę Jedwabną w drodze bezprzetargowej, w sprawie sprawozdania rocznego zweryfikowania budżetu gminy na za 2017 rok. W okresie międzysesyjnym miały następujące wydarzenia: 29 grudnia polemowanie z prawem w Głowie Jedwabnie, 9 stycznia zebranie członków lokalnych grupy działania w Nidzicy, 10 stycznia podpisanie umowy z ZGK Spółka z Jedwabnie na kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych nieruchomości za niezamieszkałych budynków lotniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 14 stycznia udział w 26 finału Wielkopolskiej Świątecznej Pomocy, 16 stycznia uczestnictwo w odprawie komendanta wojewódzkiego policji, 16 stycznia przekazanie budynku przy ulicy 1 Maja w Kamieniu Towarzyszenie CWS Helper dla gminy Jedwabno, 19 stycznia spotkanie w bibliotece szkolnej z uczniami, 24 stycznia podpisanie aktu notarialnego w Nidzicy, 27 stycznia gala Kormorany 2017, 5 lutego podpisanie umowy z Fundacją Aviva na bezpłatną dzierżawę wynika monitorowania jakości powietrza wygranego w konkursie. On wisi na Havi, jest zamontowane, można wejść w internet między innymi poprzez stronę jedwabno.pl i zobaczyć, jaki jest aktualny stan powietrza w Jedwabnie w okolicach szkoły i hali. Proszę Państwa, te wskazania są różne. Czasem jest to powietrze dobrej jakości, a czasem jest bardzo zanieczyszczone. To w dużej części to, że czasem jest tak, czasem jest inaczej, to wynika też z kwestii ciśnieniowych pogody. Po prostu jeżeli dyny z naszych kominów nie idą do góry, to czujnik to od razu wyłapuje. Ale proszę Państwa, po co to zostało zrobione? Po to, żeby uświadomić mieszkańcom przede wszystkim, że ta jakość powietrza wbrew pozorom Jedwabnej, ona nie jest najlepsza. I wcale poszczególne dni nie różniły się od mniejszych czy większych miast. Dlatego ten temat powietrza, jakości powietrza w Jedwabnie też musi być podejmowany. Państwo niejednokrotnie już pewnie widzieliście te samochody, które z WIOS-u nas monitorują. Teraz macie możliwość podejrzenia bezpośrednio jakości powietrza niemalże z dnia na dzień z różnymi ludźmi. Mam nadzieję, że to jest taki mój pierwszy krok do tego, aby w te tematy wejść, poprawę jakości powietrza. Następnym etapem będzie na pewno gazyfikacja. Aczkolwiek to się nieco przesuwa ze względu na jakieś tam protesty związane z udostępnieniem nieruchomości na pobudowanie linii sieci gazowniczej. Już, tak jak mówię, na komisji dostaliśmy pisma z Polskiej Spółki Gazownictwa, że dnia 31 grudnia 2018 roku jesteśmy w stanie się wyrobić z doprowadzeniem sieci i przesuwają co aneksację umowy, bo gmina ma z nimi umowę, która przewidywała, że do grudnia 2018 roku gaz w Jedwabnie będzie. W chwili obecnej chcą od nas aneksację umowy i przedłużenia tego terminu do grudnia 2019 roku. 13 lutego spotkanie z organizatorami rajdu Mazurskie Tropy, 17 lutego fitnessowy zawód głowy zbiórka dla Karola Wojciechowskiego, 21 lutego zgromadzenie walne w LGD, 21 lutego podpisanie umowy partnerskiej na realizację projektu nowoczesnych przedszkolami gminie Dwadno, 25 dofinansowanego ze środków RPO, 25 lutego Myczka Redatywny w Szczytnie, 28 lutego wystawa malarska plenerów artystycznych Czarny Piec w Boku i Wielbaku, 2 marca obecność podczas podpisania na realizację w roku 2018 przez Stowarzyszenie Kulturalne Społeczne, Stowarzyszenie Regionalne Szczuci wspólnie z lokalną grupą działania Drama Mazurskiej Krainy w Nidzicy, 3 marca, 5 wiosenny turniej piłki siatkowej, był tam obecny siatkarz Paweł Papkę, 8 marca uczestnictwo w kobiet na terenie sołectw, 9 marca uczestnictwo samorządowym w Sołtysa, na Warmii Mazurach pod patronatem marszałka województwa Gustawa Marka Przeciwna w Ostródzie, został wyróżniony pan Sołtysa Kupisy, pan Stanisław Kaczmarczyk. Cieszę się, że wywiad udało się zorganizować tak nieco szerszej grupie sołtysów, dzięki temu połowa sołtysów była i tak sądzę, że tego środowiska sołtysów powinno się też integrować na tego typu imprezach, bo to też jest potrzebne, jest to możliwość wymiany doświadczeń i porad. 12 marca podpisanie umów na realizację zadań publicznych ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Taneczni Klubem Sportowym Zryfie Dwadno. 14 marca podpisanie umów na realizację zadania publicznego z Fundacją Kreolia oraz pozostałymi organizacjami, które uczestniczyły w konkursie i otrzymały dotacje ze strony gminy Dwadno. 18 marca turniej szachowy w Bucharku i tak gminy Dwadno tutaj w Goku. 23 marca ogłoszenie przetargu na budowę sieci wodociągowej w Bronikach oraz wymianą instalacji wzmocnienia wody w istniejącym budynku stacji wzmocnienia wody w Pitowie. Ten przetarg aktualnie trwa. 23 marca złożenie wniosku przez Gminę Ośrodek Kultury, które jest swoje jednostką uprawnioną do otrzymania dotacji na realizację wydarzenia z Piłsudskim i Wanikowiczem do niepodległej, do programu niepodległa prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zakresie zamówień publicznych w dniu 13 marca ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Bitowo. Dzisiaj mieliśmy otwarcie ofert. Płynęła jedna oferta ze strony przedsiębiorstwa budowy drogi mostów w Mińsku Masowieckim o wartości 736 489 zł 28 groszy. Oferta ta przekracza kosztorys, który wynosił 529 477 28 groszy, no ponad 200 tysięcy złotych. W chwili obecnej jest taka dokładnie sytuacja na rynku, że te oferty, no co byśmy nie ogłaszali z reguły, one są wyższe od tego, co mamy w kosztorysach. Tym bardziej, że te kosztorysy na przestrzeni lat powstawały w różnych okresach, raz były te ceny niższe, wyższe. Wiadomo, że teraz ceny, przede wszystkim koszty pracy poszły do góry, w związku z tym te ceny są wyższe. Tutaj jest dotacja ze strony Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To, co mówiłem, że my będziemy strasznie ściubić to takie drobne wydatki, to wynika z przemyślanej polityki, że musimy ewentualnie zapewniać dokładanie do tych dużych inwestycji. No taka jest obecnie sytuacja na rynku. I tak samo dzieje się, jak Państwo czytacie gazety w sąsiednich gminach, gdzie jest budowa świetlicy, w kosztorysie mają około 300 tysięcy, okazuje się, że trzeba wyłożyć 450 tysięcy i to przede wszystkim taka chciwość wójta, czy skąpość, brak pewności, to przede wszystkim z tego, że tutaj musimy się tego pilnować, żeby zrealizować te duże zamierzenia. No bo, co by nie mówić, realizacja drogi do Bitowa powinna być zrobiona, tak? Bo ta miejscowość, można powiedzieć, nie ma takiej jeszcze normalnej drogi, to jest tylko taka samoróbka, tak to można nazwać. W zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 23 stycznia podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji budowa świetlicy miejskiej w miejscowości Waprewo ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 14 marca podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji poprawa gospodarki wodnej z Wegni Jeziora Świętajna w Obrębie Witowo i Brajniki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. To jest inwestycja duża łącznie, to jest 3 200 000 w kosztorysie. Zobaczymy, co będzie po przetargu. Przede wszystkim ta inwestycja w hydroformie ma nam zapewnić możliwość, czy w ogóle posiadanie rezerwowej hydroformy na terenie gminy, bo w chwili obecnej cała sieć, która jest wodociągowa, pomijając miejscowość Czarny Piec, która jest tak jakby autonomiczną, odrębną hydroformą i siecią, jedzie na jednej hydroformie z miejscowości Jedwabno. Woda w pewnym okresie z Witowa przestała spełniać wymagania. Tam nie było bakterii, koli i tego typu historii, ale nadmiar mankanu i żelaza powodował, że no, była niedostatecznej jakości. Stwierdziliśmy, że co mamy podawać tego typu wodę, lepiej byłoby to zmodernizować i cieszę się, że w tym roku ta cała sprawa znajdzie swój finał w postaci zmodernizowanej hydroformy. Gdyby, nie daj Boże, niedawno pojawiła się też bakteria coli, możemy się przepukać, podłączyć to rezerwowe rozwiązanie z hydroformą w Witowie i w dalszym ciągu podawać wodę. W chwili obecnej, w przypadku gdyby taka bakteria opukać pojawiła się w Niedwabnie, bylibyśmy w całej gminie by nie było wody, tak? Bo trzeba byłoby do picia zapewnić butelkowaną, a co tutaj mówiąc już o celach sanitarnych, tak? Ewentualnie o gospodarstwach rolnych, które korzystają z sieci wodociągowej, tej wody by nie było. Jest to w chwili obecnej chyba najważniejsza nasza inwestycja, bo woda zawsze powinna być, proszę Państwa. Na temat oczyszczalni różne rzeczy się mówi, tak jak żeśmy w 2015 roku to wprowadzali zmiany nad pewnymi rozwiązaniami, tam dalej spółka pracuje. Takie oczyszczalnie może jeszcze 5-6 lat spokojnie pochodzić bez jakichś tam większych problemów. Dzięki, a mówię, a wody, wody po prostu gdyby zabrakło, to byłoby dla całej gminy. W zakresie budownictwa w dniu 5 lutego w wyniku zapytania ofertowego podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową sali gimnastycznej zespołu szkół w Jedwabnie. Celem wyodrębnienia pomieszczenia świetlicy szkolnej oraz biblioteki. Wykonawcą projektu jest firma usługi projektowe nadzory budowlane z Izji ze Szczytna. Koszt wykonania projektu wynosi 14 760 zł. A termin wykonania upływa w dniu 2018 roku. Chodzi o to, aby rozdzielić dotychczasową stołówkę szkolną ze świetlicą. Świetlica zostanie przeniesiona do nowego pomieszczenia, które będzie się znajdowało na terenie dzisiejszej sali bibliotecznej w zespole szkół, czyli dawnej sali gimnastycznej. Odrębnie po prostu to pomieszczenie zostanie przydzielone na część biblioteczną i część świetlicową. W dniu 12 marca podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych związanych z budową pomostu rekreacyjnego na jeziorze Małszewskim w miejscowości Małszewo. Zakres robot obejmuje wykonanie pomostu w kształcie litery T, kładka dojściowa długości 15 m i szerokości 2 m, kładka czołowa długości 8 m i szerokości 3 m, powierzchnia całkowita wynosi 54 m2. Wykonawcą robót jest firma Mierzej Grzegorz Mierzejewski z Nowego Dworu, który zadeklarował wykonanie pomostu za kwotę 15 900 zł. Najdroższa złożona oferta wynosiła 26 900 zł. W dniu 2 marca otworzono oferty cenowe na wykonanie prac budowlanych związanych z budową pomostu rekreacyjnego w miejscowości Brejniki. Zakres robót obejmuje wykonanie podobnego konstrukcyjnie pomostu jak w miejscowości Morzewo. Najniższą ofertę w wysokości 14 700 zł złożyła firma Mierzej Grzegorz Mierzejewski z Nowego Dworu. Najdroższa oferta wynosiła 24 800 zł. Dopiero za drugim razem udało się uwolnić wykonawcę projektu budowlanego remontu świetlicy miejskiej w miejscowości Narty. Najniższa kwota, jaką zaoferowała firma usługi projektowe nadzory budowlane ze Szczytna, wynosi 9 963 zł. Umowę podpisano w dniu 19 marca. W ramach projektu należy zaprojektować kompleksowy remont świetlicy wraz z wymianą instalacji dachu, remontem wnętrza. Termin wykonania projektu odbywał 15 maja 2018 roku. Projekt jest nam potrzebny do złożenia wniosku o dotację w lokalnej grupie działania w Mielnicy. W dniu 23 marca otwarto zapytania ofertowe opracowania projektu budowlanego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa sieci wodociągowej w miejscowości Narty. Projekt przewiduje wykonanie projektu sieci wodociągowej o długości około 7,5 km. Wśród trzech złożonych ofert najtańsza okazała się oferta biura projektów inżynierskich ze Szczytna za kwotę 132 840 zł. Najdroższą przedstawiła firma Delta Max Zegląga 175 000 zł. Ten projekt jest nam z kolei niezbędny do kolejnego wniosku do regionalnego programu operacyjnego, który byśmy chcieli złożyć. Prawdopodobnie konkurs będzie tutaj na przełomie obecnego roku i następnego. W zakresie obrotu nieruchomościami na 28 marca ustalono termin podpisania umowy zamiany działki gminnej 33/29 o powierzchni 1,82 hektara w obrębie Czarnej Piecu wartości 115 900 zł na działki Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasu Państwowego Leśnictwa i Bawa nr 3245/4 o powierzchni 0,54 hektara. Na działkę numer także 3266/4 o powierzchni 0,03 hektara. I na działkę numer 3266/9 o powierzchni 0,0845 hektara. o powierzchni 0056 położony w obrębie Wawno, gmina Wawno, o łącznej wartości 109 800 zł. Proszę Państwa, to jest ta sprawa z zamianą drogi w miejscowości Lipniki, gdzie drogę dają nas na las w Czarnym Piecu. Tam wychodziła ta wartość, ma około 40 000 zł. Wyższa po stronie naszego lasu, aczkolwiek ja tylko zwracam uwagę, że wycenie wartość jest określona w ten sposób, że wartość tego gruntu w Czarnym Piecu wynosi około 20 tysięcy złotych, podczas gdy cała reszta jest to wartość drzewostanu na tej działce. W związku z tym, że tak jakby była ta zamiana na niekorzyść około 40 tysięcy złotych na naszą niekorzyść, tak na niekorzyść gminy Wawno, Lasy Państwowe dokładają tutaj działkę na osiedlu leśnym w Jedwabnie pod planowany przez nas plac zabaw, plus jeszcze około 200 metrów długości drogi pomiędzy Jedwabnym a Lipnikami, która aktualnie przebiega w ten sposób, że jest droga gminna. Zaczyna się kawałek lasu, jest droga leśna, kończy się ten kawałek po 200 metrach, jest znowu droga gminna. Tą drogą w chwili obecnej biegnie kanalizacja do Lipniki, my za te 200 metrów płacimy roczną dzierżawę za jej wykorzystywanie dla celów przesyłu ścieków. Niestety są to takie absurdy, które gdzieś tam wypływają, trzeba by było to wyregulować. Sprawa była relatywnie trudna ze względu na to, że takie zamiany trwają około 3-4 lat, żeśmy przerabiali w przypadku nowego borowego. Tutaj od chwili złożenia takiego pierwszej propozycji wniosku odrzuconej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Do chwili obecnej, czyli po dzisiaj ten akt notarialny chcemy podpisać już po wyrażeniu przez Państwa zgody na poprzedniej sesji. Upłynął mniej więcej rok czasu, bo może z lekkim opłatek. Więc ta sprawa została w miarę szybko załatwiona, mimo tego, że pierwotną wersję odrzuciła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Na tą drugą wersję w takim wydaniu wyrazili zgodę. Ja wiem, że jak czytałem Państwu na ostatniej sesji opinię sołectwa, Rady Sołeckiej Czarnego Pieca, że dla nich jest to krzywdzące, że w zasadzie oni z tej zamiany mają tam dosyć dobitnie swoje stanowisko przedstawić. No, natomiast to tak jak mówię, w chwili obecnej nie mieliśmy innego wyjścia, aby załatwić temat przede wszystkim tej drogi do Lipnika. Miejmy nadzieję, że tam w przyszłości gdzieś tam musimy sobie, proszę Państwa, zanotować, że w jakiś sposób mieszkańcom Czarnego Pieca tą sprawę trzeba też wynagrodzić i o nich pamiętać. Nabycie nieruchomości na 28 marca ustalono też termin podpisania umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Wawno działek o numerze 95/17 i numerze 95/21 położone w obrębie Wawno, gmina Wawno, to są działki pod kolejki. Sprzedaż nieruchomości na dzień 29 marca ustalono termin podpisania umowy sprzedaży działek 173 o powierzchni 523 m2 w obrębie Warnały. Sprzedaż następuje na rzecz użytkowników wieczystych, cena sprzedaży 12 785 zł. Na dzień 29 marca 2018 roku ustalono także termin podpisania umowy sprzedaży działki nr 33/2 o powierzchni 793 m2 w obrębie Czarny Piec. Sprzedaż tutaj następuje również na rzecz użytkowników wieczystych tej działki. Cena sprzedaży wynosi 14 347 zł. Dziękuję Państwu za uwagę.
21 odpowiedzi na interpelację. Się do czyli przechodzimy do punktu 22. Proszę bardzo,
panie pytanie było do pani skarbnik, ale to byliśmy już omawiali w czasie. Co do tego, że my mamy jakieś informacje, są przedstawiane, do końca marca jest sprawozdanie finansowe, jest taki obowiązek, aby przedłożyć ze strony spółki. Ono wpływa do Urzędu Gminy jako do gminy Jedwabno, do właściciela. Później jest taka procedura do końca czerwca, gdzie właściciel zatwierdza to sprawozdanie finansowe. Więc my te dane tak czy owak znamy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o pan zadał pytanie, czy my w jakiś sposób, czy Państwo jako Rada Gminy jesteście w stanie zobligować uchwałą do tego, żeby spółka przedstawiała takie dokumenty? No i tak na
uczelnie, czy...
Znaczy, nie chciałbym tutaj, bo wyjdę, że, znaczy inaczej, jestem pewnie oceniany jako niewiarygodny. Porozmawiałbym z mecenasem, jak to widzi. No, ja przynajmniej o takim przypadku nie słyszałem, aczkolwiek chciałbym, żeby tutaj już mecenas zwróciło się, że w tym zakresie przedstawił pani przewodnicząca opinię, jak to powinno wyglądać. Więc pisemnie odpowiemy na to już za pomocą opinii pana mecenasa. Natomiast proszę państwa, tutaj nikt żadnych danych nie chce ukrywać. Ja te dane na dzień dzisiejszy już znam, tak? Jeżeli mówię o sprawozdaniach do końca marca. Zarząd spółki musiał przyjąć sprawozdanie, bo ma taki termin. To co bodajże w grudniu na jakiejś komisji ja państwu przedstawiałem, jakie są wyniki finansowe za ten okres od 1 września 2016 roku do końca roku 2017, ponieważ ten rok obrotowy w tym przypadku jest dłuższy, bo to się liczy tak jakby cały rok kalendarzowy plus ten dodatkowy okres kilku miesięcy, gdzie spółka wcześniej istniała. Tak to się praktycznie zawsze w przypadku powstawania w razie spółki określa. Ten rok obrotowy jest dłuższy i za ten okres, tak jak już wtedy mówiłem, ostatecznie kwota deficytu, która wynosi, tak, straty finansowej, wynosi 405 tysięcy złotych. Natomiast też w grudniu państwu to mówiłem, że to jest po pierwsze naturalne przy powstawaniu spółki, że ten deficyt powstaje ze względu na to, że tam trzeba połączyć na przestrzeni 5 miesięcy różne formy działalności spółki, musi to zacząć ze sobą współgrać i pracować jak jeden mechanizm. I z reguły w pierwszych latach działalności takich spółek komunalnych, tym bardziej, takie straty są rzeczą naturalną. Druga sprawa, że z tych 405 tysięcy straty około 200 tysięcy tak naprawdę to są pieniądze wirtualne, nigdy nie wydane przez spółkę. To są odpisy amortyzacyjne od majątku, które przejęła spółka z gminy w postaci sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni, hydrofobii. Spółka tych pieniędzy nie wydawała tych 200 tysięcy, czyli praktycznie połowę z tej kwoty. Natomiast w związku z tym, że tam było taki okres przejścia, żeby był porządek, od 1 września do końca lutego, czyli przez pół roku, w dalszym ciągu, na bazie tego majątku, w związku z tym tworzeniem, gmina sprzedawała wodę, odprowadzała ścieki. De facto spółka nie miała z tego tytułu żadnego przychodu, natomiast te opisy musiała robić. Powstawał ten minus. I to jest tak jakby, no, było niejako wliczone w całą tą, w całe to ryzyko, ze względu przede wszystkim na to, że gdybyśmy zrobili nieco innym modelem, tego minusa być może by się dało uniknąć w postaci spółki, czyli w bilansie, natomiast byśmy mieli ogromny nieporządek na rynku związany z wiadomościami. Bo nie można przy stworzeniu spółki tak łatwo przenieść pracowników i całego sprzętu, to wynika z przepisów z kodeksu spółek handlowych dotyczących tworzenia tego typu spółek. Więc woleliśmy wybrać ten model, że najpierw to, co musiało być w pierwszym rzucie, to jest wnoszone i częściowo przez kilka miesięcy w dalszym ciągu używa tego gmina, to ona odpowiada za wodę i ścieki, a dopiero później, jak już tak jakby jest krańcowe zamknięcie, to wszystko przychodzi do spółki. Natomiast no, te odpisy amortyzacyjne już przez ten okres kilku miesięcy musiała robić spółka. Pozostałe te 205 tysięcy to są już faktycznie pieniądze wydane przez spółkę. Są to kwestie związane z jakimiś inwestycjami, bo nie wszystko zostało kupione, tak jak się mówi, z kredytów. Kredyty nie były aż takie duże brane. Przede wszystkim chodzi tu o reanimację kotłowni w zasadzie obydwu, tej na ulicy Leśnej i na ulicy Warmińskiej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jakby jeszcze w ramach wpływ na ten bilans, to jest to, że do końca ubiegłego roku trzeba było tak jakby już się uzbroić w węgiel na zimę. Co prawda część tych dostaw jest jeszcze robiona teraz w obecnym roku, tak? Natomiast no już wtedy te rachunki trzeba było pokryć, co też spowodowało pewnego rodzaju wahnięcie w dół, jeżeli chodzi o te wydatki. Bo proszę państwa, system rozliczania za ciepło jest zupełnie ryczałtowy. Płacimy za węgiel. Trzeba go zakupić na opalenie, dopiero później, jak mamy te miesiące letnie, de facto w spółce ten temat się wraca włącznie do września. I proszę państwa, ja wiem, że tutaj, to więc, czyli takie to jest wydatki, takie na faktycznym budżecie około 105 tysięcy, to jest związane właśnie też ze sieciami, z objęciem tego rynku. No plusy, które są, no to co państwu mówiłem, tak jakby w pierwszej rzucie chyba ważniejsza sprawa, że udało się stworzyć tak naprawdę 10 miejsc pracy. To nie są osoby, które gdzieś tam wywożą od nas świeci, że one są z Olsztyna, gdzieś ze Szczytna, gdziekolwiek skąd. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że w zasadzie ten rynek świeciowy udało się ten wzrost cen powstrzymać. Ja tylko państwu powiem, że dookoła na tych wszystkich przetargach Remondis nawet stracił ostatnio, bo dawał zawsze wysoką cenę gminę wiejską Szczytno, bo gmina firma wygląda strasznie na konkurencję na tym myśliwym. Byliśmy w dalszym ciągu trwali przy tym starym modelu. I obecnie, tak już powiedziałem na komisji, byśmy płacili nie za tą podstawową stawkę 2-3 osobowe gospodarstwa 32 zł, ale gdzieś na poziomie około 45 zł. Już w chwili obecnej. Natomiast tak jak ostatnio porównywaliśmy z panią skarbnik, wydatki na ten system śmieciowy, zwroty, udaje się to w miarę zgrać. Druga sprawa, że bezpieczeństwo na rynku ciepłowniczym, widzicie Państwo, że mieliśmy problem z palącym się kominem, na temat nago użytkowała na starej szkole pracownicy, byli zatrudnieni na jakichś śmieciówkach i bardzo często już na ten okres od kwietnia to zostało de facto jeden palacz. No były zagrożone wystawy ciepła, ewidentnie były długie przerwy, dostarczali się z tej firmy. Obecnie tak jakby udało się te tematy ogarnąć, także to działa w miarę bez zarzutu. Tam jakieś drobne rady się zdarzają, natomiast nie zagraża to pracy kotłowni. To jest, sądzę, że postęp do przodu. Owszem, przed nami jeszcze bardzo długa droga. Ja wiem, na mnie spada cały odium, że spółka to jest zło, ja to zło stworzyłem, tak? Proszę Państwa, no, zwróćcie uwagę dookoła. Te spółki działają wszędzie, jakoś funkcjonują i rozwiązują wiele problemów. Bo tak naprawdę, gdyby tej spółki nie było, to nie bylibyśmy w stanie ani ogarnąć tematu śmieci, ani tematu kotłowni. Ta woda ścieki w dalszym ciągu by pozostała przy gminie, ale to też z tego jakiegoś niesamowitego plusu by nie dało. Dziękuję bardzo.
Panie Wójcie, za dzisiejszą wyczerpującą odpowiedź, ale kwestia poruszana przez pana radnego Dunajskiego dotyczy takiego sprawozdania finansowego realizacji i myślę, że po spotkaniu z prezesem spółki ustalimy właśnie jaką formę i na najbliższą komisję, czy powiedzmy postaramy się przygotować materiał pisemny do zapoznania się konkretnie dla wszystkich radnych.
Można?
Proszę bardzo,
radna. Ale słuchajcie, no zastanówmy się troszeczkę, czy tak nękać tą spółkę, która dopiero powstała i dopiero co nowy prezes. Jest komisja rewizyjna, która też ma prawo kontrolować spółkę. Także no, nie bierzmy za dużo rozmachu, bo to naprawdę nie służy niczemu dobremu.
Dziękuję. 22. Sprawy ruszę.
Pójdę do tablicy wyborczej w swoim sprawozdaniu. Powiem szczerze, że jestem troszkę zasmucony taką sytuacją i decyzją Państwa też. Przykro mi przede wszystkim, że sprawa, która dotyczyła konkretnie Sołectwa Czarnych Biec, nikt nie zadbał, żeby zasięgnąć opinii, nie wiem, napisaliśmy negatywną opinię na temat tej zamiany. Była, wiem, że była to nadzwyczajna, był ten temat poruszany i głosowany. Nikt nie zadbał, żeby Radę Sołtysa zaprosić na dyskusję, czy wypytać o szczegóły. Pomijam to. Panie Wójcie, w imię wartość tej działki, 22 tysiące, 2 hektary ziemi.
26,5 tysiąca.
Czy 26 tysięcy?
Tak, rzeczą.
Ale kto to wycenia? Znaczy, działka w Czarnym Piecu, letniskowa 8-alowa, 40 zł, Pani Przewodnicząca, 40 zł za metr. To jest kwota 32 tysięcy za 8 alów ziemi. Pomniejszyjmy to nawet o połowę, że ona jest nie zagospodarowana. To jest 8 alów za 20 tysięcy, a nie prawie tak na ziemi za 26 tysięcy. Ja bym to bardzo chętnie kupił. Szczerze przyznam. Ale pomijając to.
Ja tutaj.
Jeszcze jedną sprawę mam chodzi. Chodzi mi o wyjaśnienie sprawy, bo nie mogę z Zarządem Dróg Powiatowych w Szczytnie dojść do porozumienia. Chodzi mi o szerokość pasa drogowego przy drogach powiatowych. Oni stoją murem, że nie znają, nie mają nie wiedzą jaka jest szerokość pasa drogowego przy drodze powiatowej. Chodzi mi o zaśmiecanie tego odcinka. Nie wiem do kogo się zwrócić, ale z prośbą o uprzednienie. Czy to jest lasy, tak? Bo grunty się zarabiają jakby granicą z pasem drogowym. Gdybym wiedział, jaka jest szerokość pasa, orientacyjna, 2 czy 3 metry, to wiesz, do kogo się zwrócić. Był kierownik z rejonu ze Szczytna, on nie jest w stanie określić, jaka jest szerokość pasa drogowego przy drodze powiatowej biegnącej przez czas. I w tej chwili cięcia lasy robiły. Jest naprawdę wiatr miejscowości zaśmiecone, leżą gałęzie, leżą nieuciągnięte materiały. Nie ma pana, kto by na to uciągnął. pracownika firmy. Z poprzedniego roku, bo wycinane osiki w całości, zrzucone psami, nie uciągnie na lewo. Maszyna później jedzie kosik pad drogowy, jest jeden łomot i stoi godzinę na trawie pomalana. To prosiłbym, jeśli będzie taka możliwość. No ja wiem, już od ubiegłego roku próbuję, to ja się ci górę wstawię. Jeszcze jedna rzecz, chodzi o podkrzesywanie podliniami niskiego napięcia. Operator energia zleca to firmom zewnętrznym. Wjeżdżają do miejscowości, według przepisu od skrajnej linii 1,5 metra na zewnątrz mogą podciąć dalej. I zostają takie półmetrowe drody. Wszystko co... Panie Przewodnicząca, z całym szacunkiem, ale ktoś robi bałagan i ktoś to zostawia, ale tego po sobie nie sprząta. To jest najtrudniejsze, że nikt tego nie sprząta. I powiem Pani, jeśli chodzi o estetykę miejscowości, jak się wjeżdża, to nie wygląda ciekawie. To zniechęca nawet turystów, bo przejeżdża, widzi przy drodze brudność, jeżdżę dużo i po naszym terenie, wszędzie w nadleśnictwach, poza paspę, posz 15-20 metrów, wszystko z drogi, bo krawędzie jest wyrzucane. U nas tego nie ma. U nas tego nie ma. Dziękuję.
Jeśli chodzi o odcinki właśnie tutaj krzewów, czy tych słuchach, w tamtym roku byłam świadkiem tego, co było w pracy porządkowych zakładów energetycznych na terenie gospodarstwa. Panowie też przyjechali do Ciebie ze strony. Wystarczy w krzepszy sposób wykonanie mojego męża zwrócić uwagę panom, że czegoś takiego, takich prac nie wykonuje się. Jeżeli podejmujecie się prac porządkowych, to porządek polega na tym, że zostaje porządek. Jeżeli nie, proszę pokazać uprawnienia, upoważnienie do wykonywania tego typu prac i obowiązki. Na czym to polega? Po prostu rozliczać. Tak jak w tej chwili zgłasza pan tę sprawę tu na forum publicznym, jak jest, i powiem, że zaraz chciałabym zwrócić się do pana kierownika, dlaczego tak jest, nie jest, że nie jest wykonywane tak jak należy. I wiem, że nie mamy takiego prawa, nie możemy wymagać. Jedyne, jeżeli właśnie zaobserwujemy tego typu pracę, to naszym obowiązkiem jest rozliczać wykonawcę, jak wykonuje, jeżeli nie, wyprasza pan z terenu, zapraszam, przyjedziecie wtedy, gdy jesteście gotowi do wykonania tych prac w pełnym zakresie. Proszę bardzo, radny.
Ja tutaj dołączę się do zapytania sołtysa Czarnego Pieca i trochę wstawię się tam 8 marca na komisji nadzwyczajnej. Rzeczywiście została nam podsunięta uchwała też działka w Czarnym Piecu wynosi około 2 hektarów ziemi, tak? Las został, sam las 65-letni został wyceniony na około 100 tysięcy złotych, a 2 hektary ziemi tam na 26 tysięcy z czymś. Też mnie to zaskoczyło i wydaje mi się, że ta sprawa jest dość kontrowersyjna, bo w tej chwili na Warmii i Mazurach hektar ziemi rolnej kosztuje około 40 tysięcy złotych. Nie wiem, jaki jest cennik rzeczoznawcy, ale wiem, że moglibyśmy te działki na przykład przekwalifikować na działki. Wtedy byśmy, nie wiem, daleko w Czarnym Piecu jest też, w Czarnym Piecu jest no, jezioro, tak? I to jest też teren bardzo atrakcyjny.
Bardzo dużo, bardzo atrakcyjny.
Turystycznie. Moglibyśmy te działki sprzedać nawet za 800 tysięcy złotych. Dodam, że w Małyszewie działki bardzo dalekie od jeziora, 10-arowe, ludzie kupują po 20-30 tysięcy złotych. 20 tysięcy to jest najniższa stawka za 10 arów. Panie uprzykujemy się, Czarny Piec to jest miejsce.
Szanowni Państwo,
turystyczne.
Na rzeczoznawców, nie mamy naprawdę nie można ani w górę, ani w dół, że mają tak to rozsądzić. Natomiast prosiłbym, żeby nie mówić rzeczy, na których się nie znamy. Działki będące lasem nie można zmienić w jakąkolwiek inną działkę. Tam nikt nie dostanie żadnego prawa zabudowy. Stąd też prawdopodobnie cena samego gruntu pod lasem jest niższa niż porównywalnie do działek oczywiście turystycznych, rekreacyjnych, gdzie możliwość zabudowy istnieje i podobnie nawet do działek rolnych, chociaż jak Państwo sami wiecie, w chwili obecnej jest tam nieco bardziej utrudniona możliwość przekształcenia tego w działkę zabudowaną przy sprzedaży podniesienia z numerem 3, tak?
ale w przypadku nas nie ma jakichkolwiek możliwości zabudowy. Proszę nie opowiadać rzeczy, że można te ciałki sprzedać i pobudować dom blisko. Prawdopodobnie rzeczoznawca, tak mogę domniemywać, ocenił to w ten sposób, że grunt z tego powodu nie jest za wiele wart, bo on zawsze musi być pokryty tym lasem. Tak jak wyłączenie z produkcji leśnej gruntów, jest to bardzo długo, pan Mariusz jest chyba specjalistą, bardzo długą, trudną i kosztowną procedurą, żeby w ogóle coś takiego przeprowadzić i prawdopodobnie. Nie wiem, czy wszystkie organy, które by się tym zajmowały, w ogóle by się na to zgodziły. Tego lasu nie można było sobie podzielić i sprzedać na działkę, no, proszę Państwa. Co innego, jest tam dobrym przykładem, tak jakby z drugiej strony, jest działka na tych domkach wewnętrzna, gdzie były swego czasu wyklejane faktycznie działki z drogi, ale to jest w ogóle klasyfikowane jako drogi, ewentualnie jakieś inne działki, które wyklejono gdzieś w latach 90. Wtedy jeszcze obowiązywały zupełnie inne przepisy, było to możliwe. Na dzień dzisiejszy nie byłoby to możliwe. Nie ma żadnej możliwości zawodowej na tym gruncie. Prawdopodobnie dlatego rzeczoznawca tak ten grunt oceni. Działki rolne mają większą możliwość, chociaż jest to też w jakiś sposób postawione na zabudowę. Tak?
Do pana Wójta czy do pana Kurasa mam taką prośbę, ponieważ za chwilę nam się minie zagęść, mam na myśli tutaj turystów, nie 500 plus. Więc miałam taką prośbę, żeby może objechać i sprawdzić stan, wygląd, estetykę naszych przystanków autobusowych. No ja akurat w swojej miejscowości nie mogę narzekać, w ostatnim czasie nawet mały położony sposób, ale no tak, tutaj komunikacji jest niewiele rzeczywiście. Na przykład w miejscowości Górną jest ten przystanek, powiedziałabym tak, uchwytny, tragiczny, więc może by bardzo było tak, no bo jednak przystanek, niestety, ale to jak to widzę, świadczy, więc warto byłoby się przyjrzeć i ewentualnie pomalować ten przystanek. I jeszcze jedna rzecz, taka bardzo teraz przyjemna, ponieważ uczestniczyliśmy, są ty sami, Pani Sołtys jest rekordzicy, proszę o ciszę. Uczestniczyłam właśnie w tym Dniu Sołtysa w Ostródzie, był to bardzo fajny, integracyjny wyjazd. W tym roku zorganizowany właśnie wyjazd był przez gminę, gdzie Sołtysie nie musieliśmy ponosić własnych kosztów na dojechanie na tą imprezę. Było bardzo fajnie i w związku z tym, że pan Sołtys z naszej gminy dostał wyróżnienie, chciałabym w imieniu Sołtysów pogratulować, życzyć wszystkiego co najlepsze, dalszych efektów, wyników w Sołtysie.
Dziękuję bardzo.
Życzyli Państwo, że obecna sesja toczy się w antruażu zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. W związku z tym pozwolę sobie na ręce Pani Przewodniczącej złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, od pracowników i w swoim własnym gminnego ośrodka kultury w gminnym Twardy.
Szanowni Państwo, ale proszę o chwilę uwagi.
Do pożyczeń Pana Dyrektora, proszę, by się działo dobrze, była miłość i tak dalej. Potrzebne jest najpierw zdrowie. Więc ja w kontekście tutaj zdrowia chciałam Państwu powiedzieć, że razem z Panią Przewodniczącą Rady w tym miesiącu uczestniczyłyśmy w takim spotkaniu organizacyjnym w skali powiatu, jeżeli chodzi o propagowanie wśród Pań idei badań, bezpłatnych badań psychologicznych, konsultacji i porad z tym związanych. I tutaj na terenie naszej gminy się też zobligowaliśmy, że takie akcje poprowadzimy w tym roku. Planujemy zrobić je w 3 punktach, takie spotkania dla Pań w przedziale wiekowym 25-59, te badania dotyczą, ale jeżeli trafią się jakieś Panie młodsze, starsze, to oczywiście też zapraszamy, bo będzie okazja skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad, bowiem spotkania dla strony czysto merytoryczne będzie prowadziła Pani położna oddziałowa ze Szpitala Wojewódzkiego, konkretnie z oddziału położnictwa onkologicznej, więc osoba, która rzeczywiście jest mocno wdrożona w temat, która jest też jedną z osób, którzy pilotującą projekt w skali kilku powiatów w obrębie miasta Olsztyn, w tym również naszego powiatu. Planujemy zorganizować pierwsze spotkanie jeszcze w miesiącu kwietniu tutaj w Ośrodku Kultury w Jedwabnie, następnie w miesiącu maju w Świetlicy w Łódku i w czerwcu w Świetlicy w Nowym Dworze, tak, żeby skupić dla zainteresowanych osób dotarcie do spotkania i skorzystanie po prostu z konsultacji i z badań bezpłatnych. Równolegle będziemy również organizować, przez ten porozumienie z dyrektorem naszego zespołu szkół, spotkania wśród dziewczyn w klasach oczywiście starszych, żeby rozmawiać na te tematy konkretne, wszystko to, czym jakby można się podzielić informacyjnie, żeby również dziewczyny mogły skorzystać z możliwości przystanych tutaj, w tym w przyszłości również dla określonych szczepionek. W przyszłości planuje się taki projekt skali naszego województwa, który ma dofinansowe szczepionki dla dziewcząt. To jest miejsce dla tego roku, późniejszy okres, ale już na ten temat chcemy porozmawiać. Tutaj ze strony Rady Gminy będę chciała też współpracować właśnie z Panią Teresą, która doskonale zna środowisko, również te tematy kontaktu są związane, więc będziemy tutaj współpracowali. Będą uzgodnione terminy w nadany miesiąc oczywiście tych spotkań. Rozpowszechnimy to poprzez plakaty, poprzez Facebooka, naszą stronę, żeby jak najwięcej informacji poszło w teren. Dlatego zwracam się oczywiście też już do Państwa, żebyście już wiedzieli, że takie akcje będą i bardzo proszę o rozpowszechnianie, czy w gronie znajomych, swoich rodzin. Zapraszamy oczywiście, będą te spotkania miały taki charakter, powiedziałabym, luźny, żeby Pani też się czuły swobodnie. Potem która oczywiście skorzysta z określonych badań, porad i konsultacji. Również mogą oczywiście zadawać pytania, konsultować inne jakieś sytuacje zdrowotne, niekoniecznie tylko związane z psychologią, bo takie możliwości będą. Duchem jakby tej całej operacji merytorycznej właśnie ta Pani położna, która stwarza też możliwość, że nie tylko może podać się materiał do badania psychologicznego, ale nie zostawia kobiety samej sobie, tak? Cokolwiek by się działo, stwarza jej możliwości nawiązania kontaktu, odbycia wizyty u lekarza specjalisty, udziela porad na przyszłość, co można w danym zakresie zrobić. My tutaj oczywiście z Panią Olą byliśmy bardzo zadowolone, nie ukrywam, z tego pierwszego spotkania organizacyjnego, bo rzeczywiście uzyskałyśmy dużo takich informacji i myślę, że warto, żeby każda z Pań z tego zakresu skorzystała, bo będziemy robić na naszym terenie, nie muszą gdzieś daleko jechać, więc dajemy takie 3 punkty możliwości do wyboru, gdzie komu pasuje, może podjechać i skorzystać. Także serdecznie zapraszam, a informacje na pewno też nieco przyszły. Dziękuję za
uwagę. Proszę bardzo.
Nawiązując po części do dyskusji dzisiejszej, ale też do ostatniej komisji, bo wychodzi na to, że my wszyscy, tak jak urzędnicy gminy, pracujemy nad podsuwaniem Państwu uchwał. Nie wiem, czy tak oceniacie naszą pracę, że my Wam te uchwały podsuwamy. Mam nadzieję, że
na ile staramy się wyjaśnić i przybliżyć Państwu te wszystkie tematy z tym związane, one nam się nie zawsze te wszystkie uchwały podobają, te rozwiązania nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli, ale cóż mamy zrobić? Trzeba jakoś iść do przodu i rozwiązywać problemy, które gdzieś tam są zaistniałe od lat. Jak ja pamiętam, temat drogi od Lipni, to się ciągnie od 10 czy 15 lat. Temat drogi do Bielbacha też podsunęliśmy uchwałę na 50 tysięcy złotych mam do głosowania. Ciągnął się od 10 lat, nie potrafił tego załatwić. Jest to brzydkie określenie, jeżeli chodzi o radnych, że używają pojęcia głosowania uchwał. Natomiast przechodząc ja tutaj, tak jak więc obsługując ten nastrój taki wielkanocny, muszę Państwu w zasadzie na dzień dzisiejszy przekazać kilka informacji, których nie zdążyliśmy, bo komisja była późna, chodzi o sprawy różne, a powinniście Państwo o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o aktualny stan spraw związanych ze środowiskowym domem samopomocy, to nie dotyczy na pewno sprawy w tym momencie tego, co jest obecnie, że jest prowadzony, tylko tych wszystkich dotychczasowych tematów, które gdzieś tam się wydarzyły. I proszę Państwa, powiem tak, w chwili obecnej ja już się gubię na dobrą sprawę, chociaż miałem w jakimś tam rozeznaniu do tej mnogości, ile postępowań się toczy, tak, w sprawie dopera. I jesteśmy to tu, to tam wzywani. A ostatnio dostaliśmy zaproszenie na Wielki Piątek, tak, do Komendy Wojewódzkiej Policji na przesłuchania, na kwestie związane po pierwsze z tym przejściem, czyli tak jakby jesienią ubiegłego roku i początkiem stycznia tego roku, czyli tak jakby wszystkie związane z tym czynności, które podejmowaliśmy, żeby dostarczyć. No i cała komisja konkursowa, która prowadziła konkurs w grudniu, też musi na przesłuchanie jechać, muszę ja jechać, tak? Szczegóły pewnie poznamy bezpośrednio na przesłuchaniu. Udało nam się ten termin przesunąć tak, że to nie będzie Wielki Piątek, tylko piątek za tydzień. Jest to mało przyjemne dla nas i naprawdę no, my musimy ze swojej strony w tym błocie całym się papać w dalszym ciągu. Nie to, że to fajnie to wygląda, ale dla Państwa już tak jakby wyszliście z tego tematu, działa środowiskowy dom, nie ma problemu. Natomiast to nas będą ciągać pewnie przez kolejne lata w związku z tym. To jest jedna sprawa i Państwo musicie też o tym wiedzieć z drugiego powodu, ponieważ prokuratura wystąpiła o nagrania protokoły z Waszej sesji komisji pod koniec listopada, która się odbywała, gdzie byli obecni przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Stowarzyszenia Helper. Tak? No, musimy ten materiał przekazać. Dobrze, żebyście Państwo wiedzieli. Nie wiem, czy to będzie w dalszym ciągu powodowało jakieś dalsze przesłuchania, czy nawet wzywanie Państwa, którzy uczestniczyliście w tych komisjach. Zobaczymy, jak to się rozwinie. To jest tak jakby kolejne dwie odsłony tematu Helpera. Kolejna odsłona to jest taka, że Stowarzyszenie Helper wystąpiło do nas o wypłatę 15 tysięcy złotych, które w zwrotu jakiś koszt związanych z tym, że oni wszystko mogli opłacić w grudniu, tak jakby za poprzedni rok, jak również w styczniu. Oczywiście nasze stanowisko jest takie, że tego typu żądania są bezpodstawne i jednoznacznie im odpowiedzieliśmy, że nie. Trwają owszem inne postępowania kontrolne w chwili obecnej, tak jakbyśmy na to popatrzyli, to nawet w szczycie, jeżeli chodzi o te zabronienia ze środowiskowego domu samopomocy, tu są dwa zgłoszenia. Jedno to zgłoszenie, które nastąpiło w momencie zaboru mienia ze stowarzyszeń z budynku, dokonane przeze mnie na komendzie. Z drugiej strony pan Tomasz Kaczmarek złożył drugie zawiadomienie na grabież tego mienia z tegoż budynku. I stąd nawet są bardzo absurdalne rozgrywki, bo są policja prowadzi takie szczytne postępowanie w zakresie tego samego czynu, ale tak jakby z dwóch różnych zawiadomień. I to są prawnicze zagrywki i tak dalej. Proszę Państwa, musicie być przygotowani na to, że no gdzieś tam takie odpiski będą wypadały, aczkolwiek no, tak jakby dla tych osób, które tam uczestniczą, ten temat tak jakby się powoli zamyka. Wczoraj otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie wyposażenia, także to pozwala wyregulować te tematy związane z wyposażeniem. Mogliśmy je spokojnie wydać dzięki podjętej przez Państwa uchwale, gdzie też ona z niewiadomych dla nas przyczyn budziła kontrowersje części radnych. Uważam, że tak, no, takie sytuacje nie powinny być mieć miejsca. W dalszym ciągu musicie mieć dla nas Państwo pewnego rodzaju wyrozumiałość, bo my w ten sposób funkcjonujemy już w zasadzie od 2 lat. Znajdując się w różnych takich kołach tego całego cyklonu, któremu nazwa by była środowiskowy dom samopomocy w sprawach rynkowych, tak? Więc prosiłbym o to, żeby mieć dla nas wyrozumiałość, czy też przy innych kwestiach, przynajmniej do nas mieć takie podejście sprawiedliwe, a nie tylko nas, że tak powiem, zrównować do tego, że różne rzeczy wam podsuwamy, bo czy my w listopadzie na przykład w sprawie Hetera podsuwaliśmy jakieś uchwały? Nie. Uważam, że jak powstaną te nagrania i te protokoły, tak jak są, sobie będą analizować, to zobaczą, jak profesjonalnie zadziałał wtedy Urząd Gminy, jak profesjonalne stanowiska zajęła Rada Gminy. Jak każdy element był przewałkowany. I to będzie zarówno niewygodne, zarówno dla Urzędu Wojewódzkiego, jak i dla Stowarzyszenia Helper. Bo my wszystkie plusy i minusy w każdej sytuacji z tego omówiliśmy. Co będzie z tym robić dalej prokurator, komenda wojewódzka, to wszystkie sprawa. Ja jestem przynajmniej o ten temat spokojny. Natomiast no, mogą nas spotykać i Państwa również z tego tytułu jakieś dalsze nieprzyjemności, ale my już na to wpływu mamy. Dziękuję bardzo.
A propos troszeczkę odpowiedzi dla Pana z czarnego pieca. Rozumiem Pana pretensje do nas, czy żal, żeśmy taką decyzję podjęli, a nie inną, ale w usprawiedliwieniu tej całej sprawy to z lasami jest bardzo duży problem, żeby cokolwiek uzyskać. A po okresie, poprę to przykładem, że z tyłu za moją działką, tam gdzie mieszkam, jest cały pas działki lasów i to jest pas nieduży. Bardzo tam wąski tam. Ja mam około 4 arów, ktoś tam ma kolejny też, ktoś tam ma 3 ary, a ktoś może tam, nie wiem, 1 ar. Walczymy to dzierżawymi już bardzo, bardzo długo. I staramy się o to, żeby nam to sprzedali, bo dzierżawa za ten grunt jest dużo droższa, niż gdybyśmy, no nawet jakbyśmy kupili, zapłacili za to, no to już trudno, ale mamy możliwość zagospodarowania. A nie, dbamy o te działki, pielęgnujemy je i jeszcze płacimy dużą dzierżawę i w żaden sposób nie można tego ugryźć, żeby z lasami cokolwiek dojść do jakiegoś konsensusu i żeby to można było kupić. Ileś lat temu, około, nie wiem, 18, 17, moja koleżanka kupiła ziemię od agencji rolnej, którą lasy oddały dla agencji za grosze, a my dzisiaj absolutnie tego ugryźć nie możemy. I uważam, że to, że nastąpiła ta zamiana, żeby uzyskać tą drogę jako naszą gminną i tych 200 metrów, która jest na innej tej drodze naszej, leśnej, to i tak jest sukces, bo za parę lat nie wiadomo, czy w ogóle by nam to udostępnili. Dziękuję bardzo.
Do Pana pójdę. Panie wójcie, bo chciałem zapytać o ten czujnik. Czujnik wiadomo, że mamy zamontowany w związku z udziałem, wygranym, niewygranym, ale z udziałem w głosowaniu, tak, zaliwy. Czujnik dostarcza wielu cennych informacji, ale czy te informacje, nie ma takiej groźby, że zostaną użyte przeciwko gminie? W związku z zanieczyszczeniem powietrza, które występuje momentami, bo niekiedy to wygląda bardzo źle. W tym momencie dowiadujemy się, że mamy wspaniałe pogody, tak? Wspaniałe powietrze, ale bywa naprawdę dużo dni, wiele dni, szczególnie wieczorem, jak się spojrzy w odczyty, to są bardzo złe. Czy ktoś nas przypadkiem nie przeobserwuje, jakaś instytucja nie wpadnie na pomysł, żeby w związku z tymi złymi wskazaniami nas tutaj skromnąć na jakieś odpady w związku z tym?
Szanowni Państwo, tutaj takiego niebezpieczeństwa nie ma ze względu na to, że mimo wszystko są to badania nieautoryzowane. Tak? Bo ten czujnik zapewne jakieś tam legalizacje posiada. Tak? Natomiast nie odbywa się to w ramach jakiegoś postępowania kontrolnego, zlecenia kontrolnego takiego, nawet o którego my nie wiemy. To jest nasza sprawa, że my żeśmy zamontowali. Ja chcę tylko Państwu podać, że jak Państwo na tej mapie, jeżeli wchodzicie na ten czujnik, patrzycie, to porównujecie z całej Polski te wyniki, macie tam możliwość, zawsze wyświetla się tak jakby logo takiego właściciela tego czujnika. I zwróćcie uwagę, że w miastach bardzo często tam się wyświetlają herby miast. To po prostu miasta zainwestowały pieniądze i same to kupiły. My akurat dostaliśmy to, że poprzez dzięki temu udziałowi w konkursie Fundacji Aliby. I mamy to bezpłatnie, aczkolwiek ceną za to jest to, że tam jest logo Aviva, tak? Więc jest tak naprawdę to czujnik Avivy. Natomiast nas to cieszy ze względu na to, że wiecie Państwo, jak my na różnych spotkaniach opowiadam o tych tematach, że węgiel, że niskoemisyjność, to mam wrażenie, jeżeli chodzi przede wszystkim o spotkania z mieszkańcami, że trochę jestem traktowany jako hospitalny, że ja po prostu opowiadam o takich rzeczach, o których oni nawet coś takiego jest, istnieje. Tak samo jeszcze 2-3 lata temu było to w kontekście nawet odbioru śmieci. To te rozwiązania, o których ja wtedy mówiłem, Państwo dzisiaj wiecie, że to wchodzi i to znowu pcha koszty do góry. Tak samo jest w przypadku tych domów. To jest bardzo potrzebne, żeby w świadomości naszego społeczeństwa lokalnie była taka informacja. Chciałbym porównać, że jeszcze niedawno w Szczytnie nie było tych czujników, są w chwili obecnej założone, a łącznie są 3 w powiecie, w tym ten jeden nasz. I tak sądzę, że trochę pozostałe nieco wyprzedzamy, a dzięki temu wiemy, że to jest problem, którym trzeba się zająć. Dziękuję bardzo.
Tam na tych działkach na pewno nigdy las nie urośnie, to jest jedna rzecz. Mi się wydaje, że działek leśnych nie ma co przeliczać i licytować, bo w tym wypadku liczy się przede wszystkim interes społeczny, wprawdzie może nie miejscowych, nie mieszkańców Czarnego Wieca, ale mieszkańców Lipiec nie można skazywać tak długo, jeszcze wiele lat na to, że jest odcięta od świata drogi do pola. I jeszcze może, że z innej beczki 10 kwietnia, jak zwykle, odbędą się obchody, tym razem 8 rocznicy katastrofy smoleńskiej i 78 rocznicy zbrodni karatyńskiej. Rozpocznie się ona, te obchody o 11 godzinie i między innymi w programie posadzenie dębu pamięci jednego z żołnierzy na morzu.
Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jesteście obecni, chciałem wszystkim złożyć życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, aby wszystko w naszych domach było tak, jak należy i żebyśmy mogli wykorzystać ten czas do odpoczynku i do należy tutaj nawet radości, tak? Bo to jest jednak czas świąt, który sama nam wskazuje, że trzeba się radować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, ja również chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Jeżeli jeszcze poczuć bardziej tę atmosferę, to już tutaj zapoczątkował dekoracją Pan Dyrektor, zaprosić na chwilkę do naszej biblioteki, bo to, co oglądacie Państwo na Facebooku, nie oddaje tego. Na wystawę wielkanocną naszych twórców lokalnych. Zapraszam serdecznie. Będzie mi bardzo miło.
Szanowni Państwo, ja pragnę jeszcze przypomnieć, że mamy 7 kwietnia obchody na Mecznika, tak? Bilety wykupiliśmy. Warto, myślę, płaczyśmy włożyli do tego, żeby tam się pojawić. Także przypominam, za wczoraj godzina 16.
Przepraszam, jeszcze sesja nie jest zakończona, dlatego proszę o chwilę uwagi i spokoju. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w sprawach różnych? Dlatego na koniec. Bardzo krótko. Wszystkiego najlepszego. Dołączam do życzeń. Życzę udanych, spokojnych, pełnych przemyśleń, zastanowienia, ale przede wszystkim udanych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Zamykam obrady 39. sesji Rady Gminy. Dziękuję. Ja się